Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 409. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Piotr Kuldan, aka Kuldan, aka Pan Codziennik. Być może jakieś nowe jeszcze będziesz miał przydomki.
Kto wie. Dzień dobry, Damianie, tobie witam cię i witam też naszych wszystkich słuchaczy. Jak się zatknąłem na samym początku.
Witam cię, drogi Piotrze, właśnie witam naszych słuchaczy. Co to w ogóle u ciebie ostatnio słychać? Co porabiasz? Jesteś bardzo zajęty, więc pewnie...
Tak, przelatują z dnia na dzień te tygodnie, to znaczy chyba tak, dzień za dniem tygodnie przelatują bardzo szybko, tak? Co ja teraz wszedłem w tryb, że jak robisz, wiesz, najpierw robiłem kiedyś coś codziennie, to byłem przyzwyczajony do trybu tak zwanego dni roboczych, a ponieważ teraz jeszcze doszedł Game Week, który jest standardowo zawsze w niedzielę się pojawia, to doszedł mi kolejne zadanie piątkowe tym razem. Więc tak wyszło, od piątku do piątku.
No wiesz, jakbyś się przerzucił w końcu na Twitcha, tak wiesz, na 100%, może w końcu rzuciłbyś tą dzienną pracę i całkowicie no tak, się poświęcił, bo już kto wie, co więcej czasu ci zajmuje tak naprawdę, nie?
Czytałem ostatnio jakieś wyliczenia właśnie, tylko to nie dotyczyło Polski, na temat tego, ile zarabiają tacy, wiesz, duzi Twitchowcy i tam wszyscy streamerzy i tak dalej. No to chyba źle pokierowałem swoją karierą.
No, ale to są... Ja pewnie słuchacze wiedzą. Znaczy, nie oglądam codziennie, czasami zerkam i to bardzo mi się podoba ta persona. To jest ten Dr. Disrespect, który wrócił, prawda, po przerwie, bo tam sprawy rodzinne.
Mam jakieś problemy, co?
Tak, tam osobiste sprawy miał do załatwienia. Ale ja bardzo gościa lubię, bo ma po prostu taką... Wiesz, to nie jest taki typowy gość, który siedzi i wcina tam chipsy przed ekranem i gra i powiedzmy dobrze mu to wychodzi. On po prostu robi niesamowite show. Jak zaczyna się program, to czasami wysiada, wiesz, z helikoptera, który mówi, że w tym helikopterze znajdą się nagrody, że tam będzie ileś tam milionów dolarów, że po prostu ten helikopter się prawdopodobnie nie oderwie od ziemi, ale coś tam. Nie, no oczywiście ma taką, pewnie widziałeś, wygląda jak bohater filmów akcji. Dokładnie. I po prostu jak widzisz, jakie tam podają ilości datków, plus jeszcze dodatkowo ile oni mają subskrypcji i tak dalej, no to jest, wiesz, to jest śmietanka. Zresztą, no, nie śmietanka, tylko jakby to powiedzieć, no to właściwie ci ludzie pewnie zarabiają więcej niż gwiazdy telewizyjne i wiesz.
Małego zupełnie... formatu na pewno. To są, znaczy tam, wiesz, to właśnie w tym artykule były jakieś takie zgrubne wyliczenia, i tam było podane jakieś tam, wiesz, top ileś, to wychodziło, że to są milionerzy, de facto.
No tak, tak, no w ogóle świetne, taka dygresja, nie? Na pewno obiło ci się o uszy, jak to teraz wszędzie słychać o Fortnite i Battle Royale. No praktycznie wszędzie się mówi, nawet ludzie, którzy normalnie nie posądzałby ci, że grają, wrzucają jakimiś, wiesz, tekstami na Twitterze czy na Facebooku, wiesz, w jakichś rozmowach, że właśnie grają w Battle Royale, że to robią i tamto. I też zauważyłem, że w pewnym momencie nagle ci wszyscy właśnie streamujący gracze przerzucili się na przykład z, między innymi, z PlayerUnknown's, PlayerUnknown Battlegrounds właśnie do Fortnite. I ktoś po prostu postanowił no do dobrej gry, zrobić po prostu taką dodatkową promocję właśnie w ten sposób, że właściwie teraz się mówi dużo w tym, na przykład w kontekście tego, że więcej ludzi ogląda na przykład Battle Royale w tym momencie niż właśnie PUBG. Ja nie wiem, jak dokładnie to jest, bo to wiesz, wszystko jest, te trendy na Twitchu, to one się mogą zmieniać z godziny na godzinę, nie? Zawsze tam najpopularniejszymi kanałami zostaną te na przykład oficjalne, zajmujące
no,
się...
No, mam do ciebie niespodziankę odnośnie tego właśnie, jak to trendy potrafią się zmieniać na Twitchu z godziny na godzinę. W tym tygodniu zadebiutowało w Early Accessie, jakkolwiek strasznie to brzmi, bo to nie jest premiera gry, tylko to jest premiera gry w Early Accessie. Tytuł, który się nazywa The Darwin Project, który jest, jeżeli oglądałeś Microsoft konferencję na E3 w zeszłym roku, to być może pamiętasz, w którymś momencie nagle światła zgasły. Taki pan, to się nazywa takich panów, którzy w sporcie anonsują, wiesz, taki, co tak bardzo, ja nie wiem, jak się mówi o tych ludziach, jak Szarnowicz na przykład.
Nie, konferencje? Nie.
W trakcie meczu piłkarskiego opowiadają i tak z emocjami, mówią, oj, podał mu piłkę i tak dalej. To ma jakąś chyba nazwę, bo to ze sportowymi relacjami się kojarzy. No i właśnie wyszedł pan w pomarańczowej koszulce i zaczął opowiadać w ten sposób, komentując mecz właśnie The Darwin Project, który się odbywał na ekranie. Gra wygląda, jak się na nią patrzę, tak na pierwszy rzut oka bardzo podobnie do Fortnite'a. Jeśli ktoś by nie wiedział, to może po screenach mógłby nawet się pomylić, bo jest tak kolorowo, lekko i radośnie. Różnica jest taka, że to jest Battle Royale, mniejszy, bo jest chyba 5 na 5 osób, czy tam 10 osób w sumie na tym, w zestawie z survivalem. Czyli jest tam zimno, trzeba się ogrzewać, trzeba dbać o jakieś tam rzeczy, podobno ten. No i właśnie dzisiaj czytałem newsika, że ten, że wspomniany Darwin Project ilością widzów, czy liczbą widzów, podszedł pod Fortnite'a.
O, to jest bardzo ciekawe.
Fortnite widzisz. Miał 216 tysięcy w którymś tam momencie, a w tym samym momencie Darwin Project miał 206 tysięcy.
Ale widzisz, bo to jest tak, że ludzie się powoli nudzą, znaczy jest jakiś szał na dany typ rozgrywki. Ja pamiętam, jak DayZ weszło, no to po prostu ludzie oszaleli w punkcie tej gry i w pewnym momencie okazało się, że na przykład, że nie to uciekanie przed zombiakami jest najważniejsze, wiesz, ten survival element, tylko właśnie ta rywalizacja z innymi graczami, ta interakcja w takim postapokaliptycznym świecie nie ma. No i z tego oczywiście prawda, wyewoluowało H1Z1 i później właśnie Player
Battle. H1Z1, który zresztą teraz jest free to playem.
Tak i tak? Bo tam ten dodatek premierą, samochodowy wyszedł.
Znaczy razem z premierą właśnie weszło Auto Royale, czymkolwiek by było, i wszedł właśnie do free to playa.
O, to muszę się zainteresować.
To jest dobry news.
Bo ja właśnie przez to, że jednak Battle Royale jest grą darmową, można sobie tak spróbować, to nawet się wciągnąłem. Miałem chyba kilka bitych wieczorów, nawet w taką obsesję mam wpadłem. Grałem właśnie w Battle Royale i muszę przyznać, że raz udało mi się raz do drugiego miejsca, tak doczołgać właściwie. I to było wszystko, wiesz. I kwestia jest taka, że jednak oprócz tych umiejętności, wiesz, strzelania i tak dalej, to w takiej grze właśnie jak Battle Royale, no jest niesamowite, znaczy to budowanie, no nie, to defensywne budowanie, to stworzenie sobie czasami właśnie takiego miejsca, pola walki, czyli na przykład ktoś szybciej zbuduje wyższą wieżę, żeby zaatakować przeciwnika z góry. No, to jest tak niesamowicie emocjonujące, ale tak wymagające dużo pracy, wkładu, wiesz, takiej nauki, Ania, że ja sobie po prostu w pewnym momencie odpuściłem, ale miałem taki tydzień intensywny, że nawet wieczorami wchodziłem tam nawet z grupy z chłopakami, robiliśmy sobie te składy 4x4. A nie, raz mi się udało wygrać, jak były te takie potężne drużyny 20-osobowe. Taka,
no to miałem to szczęście, że tu weszło chyba.
Tak, nie? Że. Znaczy to były. Oni raz na jakiś czas właśnie w Battle Royale pojawia się coś takiego szalonego. Ostatnio z tego co czytałem, bo no akurat sam tego nie przeżyłem, był tryb 50-50. Więc praktycznie taka wojna mała, nie? Taki team deathmatch, ale
Battlefield prawie.
No dokładnie. I w przypadku 20-20 było tyle ciekawie, że widzisz właśnie takie bardzo zgromadzone duże grupy, czasami się rozdzielające, ale wszyscy są razem, więc nie ma czegoś takiego jak jest w normalnych takich walkach, bitwach z czteroosobowymi drużynami, gdzie niby to walczy z jedną drużyną, świetnie się okupuje, że nagle ktoś tam gdzieś z boku wyjdzie i wiesz, buch. No nie? Załatwiać się po prostu zupełnie jak. Znaczy, nie ma tej takiej bardziej losowości, jest bardziej strategicznie nawet można podejść do tego, nie tylko taktycznie do tych potyczek. I to mi się bardzo spodobało. I tak sobie parę razy spróbowałem. Oczywiście to jest tylko taki happening, no nie? Że raz się tak parę razy się to zagra i prawdopodobnie ten tryb się nigdy nie utrzyma, dlatego że on nie w tym, prawda, ten Battle Royale jest mocny. Nie? Mi się wydaje, że w pojedynczej grze albo w tych takich dwuosobowych drużynach to chyba się najlepiej sprawdza, nie? W tym sensie.
Powiem ci, że mnie najbardziej fascynuje wyraźny podział, niczym w stylu podziału, wiesz, w wojnach konsolowych, albo tak. PC-ty a konsole, pomiędzy ludźmi, którzy grają w Fortnite'a, a ludźmi, którzy grają w PUBG. Bo już nie tu i nie tam, w wielu różnych miejscach widziałem takie nawzajemne uszczypliwości, że o mój Boże, jak można grać w to PUBG, o jak możesz grać w te kolorowe Fortnite i tak dalej. Mm-hmm. To jest interesujące.
No i wiesz, na początku, jak pamiętasz, jak było, że okazało się, że twórca modów, czy nie wiem, jak to powiedzieć, powiedzmy, że twórca PUBG no, denerwował się, że Battle Royale jest tak podobną grą i że nawet na tym samym silniku powstaje, więc jakby tam dochodzi do pewnych, jak powiedzieć,
problemów.
Znaczy tak, jakieś takie, nie chcę mówić, że tam szpiegostwo.
Licencyjnych.
Tak, bo później oglądałem wywiad z niewiednym takich zagranicznych podcastów i okazuje się, że on po prostu wszystkim tym różnym twórcom gier o podobnej mechanice, on właściwie udzielał licencji na to. I to było dla mnie bardzo ciekawe, dlatego że generalnie nie można
on,
na samą mechanikę.
Udzielać licencji na mechanikę Battle Royale, to on ją opatentował?
Mi się wydaje, że oni to obchodzili w ten sposób, że oni właśnie go jakoś zatrudniali jako konsultanta, on pracował przy tym tak samo, bo on chyba przez jakiś czas pracował przy przy H1Z1 i przy King of the Kill, nie? Ale się nie mylę. On właściwie, znaczy w ogóle też mnie zaskoczyło, że ja myślałem, że on jest właściwie Steve'em Jobsem tego wszystkiego, że on jest jakby właścicielem firmy, chyba tej Blue Balls, która się tym zajmuje, która tworzy PUBG, ale chyba nie jest tak, nie? On jest jakby pracownikiem, pewnie to świetnie opłacanym, ale...
W gigantyczny koncern w ogóle naród na to.
No właśnie zastanawiam się, czy jest udziałowcem, czy jest pracownikiem, ale jako twórcą...
Znaczy, bo było to Blue Hole Studios, które się w ogóle teraz jest wydzielona tak jakby pod spółka, która się nazywa PUBG Corporation.
Aha.
A to Blue Hole Studios, kasę, którą zarabia na PUBG, ładuje w jakieś takie coś, co wygląda, cytuję sam siebie, chińskie MMO. Bo w ogóle ta firma jest, ta Blue Hole...
Ja bym się przejęzyczyła Blue Ball,
znaczy chińską firmą.
No, on chyba nawet chyba mieszka gdzieś tam, nie wiem, czy w Szanghaju, czy cholera w ciebie, w jakim to tam.
Wiem, że ciekawostką dla mnie, jeśli chodzi o niesamowity fenomen PUBG, jest to, że jest to jedna z bardzo niewielu gier, które się potwornie dobrze przyjęły właśnie w Chinach. Mhm. I gigantyczny zastrzyk graczy, zarówno tych grających codziennie, jak i go zastrzyk gotówki i tam nie wiadomo czego jeszcze, właśnie był związany z wystrzałem chińskich graczy. Mhm. Bo to jest tak, że nikomu nie udaje się sprzedawać gier w Chinach. Wszyscy by chcieli, a w Chinach zarabiają głównie jakieś takie free-to-playki, które wyglądają jak rip-offy innych gier.
Albo po prostu są rip-offami z innych gier.
Tak. Albo po prostu. I to wiesz, zazwyczaj to są jeszcze gry, o których ty nigdy w życiu nie słyszałeś, a jak się patrzy na podsumowanie całego roku finansowego, znaczy całego roku w branży gier, to na 5 gier, to 3 z nich to są właśnie te najlepiej zarabiające, te tamte.
Tak, tak.
Na jakieś, wiesz, na zasadzie Fantasy Adventure Sword Fight Online 4.
Tak.
Nigdy
tak.
W życiu nie słyszałeś, a ta gra zarobiła biliardy dolarów w 2017 roku. Nie? Mhm. No i PUBG się to udało w jakiś sposób. Nie wiem, czy ze względu na to, że spółka rozumie, jak działają Chiny, bo sami stamtąd pochodzą, czy to?
Znaczy, wiesz, co jest ciekawe, bo w Chinach też jest bardzo ważne granie na tabletach i chyba niedawno właśnie PUBG pojawił się, nie? W wersji
tak,
na...
tam, czy tam w ogóle, bo tam jest ten Tencon, to jest taka wielka korporacja, która tam trzyma w ogóle w kieszeni 90% rynku, czy coś w tym stylu, i oni właśnie chyba wydali PUBG, czy coś na zasadzie PUBG, nie kojarzę.
Znaczy wiem, że chyba powiem. Wcześniej była jakaś taka, jakaś taka podróbka PUBG, a teraz chyba oficjalnie wyszło i o ile się nie mylę, Digital Foundry zrobiło nawet porównanie, żeby pokazać, jakie są różnice i gdzie musieli, prawda, iść na skróty przy, powiedzmy, zachowaniu jakby tych samych map, no nie, co musieli zmienić, gdzie, powiedzmy, jest Trava Gate, a gdzie jest na przykład, nie wiem, jakiś troszeczkę inny zmieniony budynek, ale mniej więcej wszystko jest jakby utrzymane jakby nie chodzi o styl, tylko po prostu, że schemat, ta mapa jest praktycznie taka sama. No i oczywiście teraz kolejny news właśnie z tej półki. No Battle Royale wychodzi na platformy mobilne.
Dodatkowo... Fortnite, w sensie. Fortnite Battle Royale. Tak.
Fortnite Battle Royale, tak. I z tego, co właśnie też chyba powiedziano, ale to Piotrze, popraw mnie, jeśli się mylę, podobno ma być taki crossplay, że wszyscy wszystkim mogą grać, oczywiście oprócz PlayStation 4.
Wiesz, ja się na tym zastanawiałem chwilkę, nie ze względu na to, że bo tak samo w sobie crossplay to jest fajna rzecz, ale z drugiej strony jednak nie da się powiedzieć, że dokładnie tak samo gra się na klawiaturze i na myszce, na padzie, no i teraz jeszcze na telefonie, używając kontroli dotykowej.
Wiesz, no.
I teraz zastanawiam się, jak ten crossplay będzie się skalował za sobą, bo wiesz, no w przypadku gry FPP, na Fortnite wiem, że to nie jest FPP, no ale jednak też tam się strzela.
No nie, dużo się strzela, tylko właśnie no. Wydaje mi, no i też dużo wolniej się na pewno buduje, ale mogę się założyć, że będą jakieś handicapy, jeśli chodzi o strzelanie, wiesz, jakieś większe autocelowanie, tak. Będzie, nie wiem, co mogłoby jeszcze być. Na pewno będzie możliwość wybrania sobie, czy chcesz na przykład grać tylko z graczami, którzy używają padów, nie? Że wtedy nie będzie można... Chodzi o to, żeby nie było tak, że tylko gracze na przykład, nie wiem, z danej konsoli, tylko gracze, nie wiem, na PC będą grali ze sobą, tylko nadal mogą grać ze sobą, tylko gdzieś tam był jakiś news, że będzie możliwość podłączenia do konsoli klawiatury i myszki. Więc będziesz mógł właściwie grać jak równy z równym z pecetowymi graczami. A gracze oczywiście pecetowi od zarania dziejów mogą podłączyć pada i ja bym powiedział, że tak, że im więcej, tym lepiej, prawda? Że nie zaszkodzić. Oczywiście przy takiej liczbie graczy oni nie muszą się martwić o to, czy im, czy w danej grze na pewno będzie wystarczająca liczba graczy. Wiesz, to nie jest taki problem, jak ma Cliff Bleszyński z Lawbreakers, nie? Że właściwie być może świetna gra, ale w którą nikt nie zagrał, dlatego że ona jakby w mechanice nawiązuje do gier, które nie tyle, że się przejadły, ale to, co jest chyba w Lawbreakers, tylko mogę się mylić, bo ja nie grałem pierwsze, nie, może ty grałeś.
Nie, ale... nie.
Wydaje mi się, że to, co dostajesz w Lawbreakers w jakiejś tam formie, dostajesz w Overwatchu. Niemniej na pewno jakieś są mechanice różnice i to, co ja widziałem, jeśli chodzi o rozgrywkę, tylko że to właśnie były takie urwane fragmenty, sam po prostu nie grałem. No, wydaje mi się, że wielka szkoda się stała, że ta gra po prostu prawdopodobnie zamkną jej serwery za parę miesięcy i nikt go już nie usłyszy.
Moim zdaniem Microsoft... Jeśli chodzi o Lawbreakers, to aktualnie w przeciągu ostatnich 24 godzin zagrało w niego 12 osób.
No, to jest prawdopodobnie jakieś LAN party sobie zrobili.
Ja mam wrażenie, że to jest te same 12 osób, które cały czas w niego grają. Nie wiem, czy to jest, wiesz, odpalone dwa
komputery. Cliff Leszczyński z rodziną, tak?
Dokładnie. Czy to jest, wiesz, odpalone komputerze w biurze tam Cliffa Leszczyńskiego, które po prostu mają zapętlone? Czy co? Bo regularnie
oni
jak zaglądam, to jest właśnie 12
osób. Wynająć tych ludzi z Bangladeszu, z Indii, którzy mają całe te takie... Znaczy, w Bangladeszu, w Indii, oni się zajmują promocjami aplikacji, tak? Czyli po prostu jeden taki człowiek ma 200 telefonów i na każdym telefonie instaluje tą samą apkę i później chodzi i coś tam klika, nie? I wtedy podnoszą się statystyki, wiesz, to wszystko jest działa. No widzieliśmy takie rzeczy, jest nawet to pokazane w takim fantastycznym serialu Silicon Valley.
Wiesz co, ale przepraszam, ty się śmiejesz z tym LAN party, ale coś w tym jest, dlatego że to jest tak, że w ciągu dnia dzisiaj było puściutko, po czym o 20 skoczyło na 11 osób.
Może jakaś ustawka
wczoraj,
pod aciwki.
O godzinie 20 też się pojawiło 13 osób, więc myślę, że to są ludzie, którzy są ze sobą po imieniu, którzy grają, wiesz, ze sobą cały czas.
A może po prostu to jest też, że oni grają w Ameryce i to jest... Znaczy, moim zdaniem, tylko to jest bardzo ciężka decyzja, ale gdyby Cliff Bleszyński dogadał się właśnie z Microsoftem, czy z, bo nie wiem, bo ta gra nie wyszła na konsolę, czy wyszła na konsolę?
Na PS4 wyszła.
No właśnie, dogadać się z Sony i zrobić to, co zrobiono z Rocket League. Rocket League oddano za darmo. Okazało się,
tylko
że to
było na premierę, nie?
Tak, właśnie, wtedy. Teraz może być ciężko, ale żadna gra nie jest stracona. Ja widziałem mnóstwo gier, które powiedzmy chyba ten ABP, taki był a la GTA, taka gra online.
Która potem wróciła po latach.
Tak, jakaś przerapiona się chyba ABP Reloaded nazywała, All Points Bulletin.
Jakoś tak.
I ona była bardzo ciekawa, zresztą w koncepcji mi się bardzo podobała, ale w tym momencie no to ona nie ma startu do GTA Online, więc nawet nie wiem, co się tam z tym dzieje. Ale gdyby właśnie Lawbreaker Cliff Bleszyński podjął taką decyzję, chociaż wiem, że Honor by mu na to nie pozwolił, Seppuku by popełnił, gdyby to zrobił, ale dogadał się z Sony i mówi, no dajemy naszą grę do plusa, tak jak to było z Rocket League. Założę się, że ta popularność, którą by momentalnie zyskali, pozwoliłaby tam wprowadzić te wszystkie kosmetyczne duperelki, które tak naprawdę pozwalają twórcom na tych shooterach zarabiać. Bo wiadomo, że jak sprzedasz grę taką raz, a nie masz tych mikropłatności budowanych, to ta popularność tej gry może ją w ogóle może
zabić.
Finansowo
zrujnować,
tak, no bo
jeśli chodzi o
tak, no bo ludzie sobie nie zdają sprawy, ile to kosztuje, że mi się wydaje, że wystarczy tam, nie wiem, z Amazonem do się dogadać i jeszcze jedną tam chmurę dokupić. Tak, nie, to są po prostu ogromne wydatki. Nawet wiesz, ja sam tego nie ogarniam, no nie, gdybym mógł ogarnąć, no ale w ogóle tak preferujesz, Piotrze, PUBG jednak bardziej niż Battle Royale, tak?
Szczerze mówiąc, nie grałem w Fortnite.
Ten Walt Disney
bajkowy ci nie interesuje? I nie porwał mnie za bardzo, natomiast w Battle Royale nie spróbowałem, a w PUBG miałem krótką przygodę i nawet, szczerze mówiąc, całkiem dobrze ją wspominam, bo to jest taka...
Kilka rosołków poszło, co? Przyznaj się.
Rozumiem, skąd jest jej gigantyczna popularność. Bo faktycznie, jak ta gra wejdzie, tak wiesz, tak wjedzie tobie pod skórę, to wtedy emocje są niesamowite. Natomiast to nie zawsze się udaje. Ja jestem strasznie ciekawy tego Darwin Project, bo
no właśnie to jest,
widzę, że cichy hit nagle nam rośnie.
No właśnie to jest ciekawe, że potrzebny jest jakiś taki dodatkowy element w tym wszystkim i budowanie z Battle Royale, Fortnite Battle Royale, a w tym Darwin Project mówisz, że ten taki...
bo tam jest, chodzi o to, że to jest zimno i trzeba się ogrzewać, coś tam, dbać o siebie.
Tak.
Natomiast wiesz, ja cały czas się zastanawiam, no bo...
Człowiek kontra natura.
Wielkie studia działają, jak to wielkie korporacje mają to do siebie, działają z opóźnieniem. No i najprawdopodobniej ze względu na oszałamiający sukces, jaki PUBG zrobiło w zeszłym roku, bo właściwie to w zeszłym roku wszystko tak eksplodowało niesamowicie, w wielu studiach na wysokich szczeblach zostało zadane pytanie, w której z naszych gier pojawi się tryb Battle Royale. Wczoraj czytam jakieś ploteczki, że podobno tam jest mocne kombinowanie na to, żeby wcisnąć jakoś to do Call of Duty.
Mass Effect, jakoś... Battle Royale.
Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Natomiast wydaje mi się, że prędzej czy później ktoś z dużych właśnie, czy to jakiś Battlefield, czy to jakiś Call of Duty, czy to może jakiś Destiny, czy może, wiesz, jakieś nowe Halo, że ktoś tu coś tam nagle wystrzeli z... Czy może właśnie Red Dead Redemption? Przecież też szły ploty, że stąd jest opóźnienie, bo wprowadzają do online tryb Battle Royale. Że prędzej czy później ktoś duży, no w sumie oczywiście Epic z Fortnite Battle Royale jest duży, no ale to nie jest ogromna marka, która już istnieje. Mi chodzi o to, że jaka pierwsza duża marka połasi się na ten tort z Battle Royale.
Ja bym na miejscu PlayStation wskrzesił, w ogóle zrobił, bo teraz jest moda na remastery. Te remastery mogą być remake'ami, jak na przykład Shadow of the Colossus, mogą być remasterami, jak Burnout Paradise, ten nowy. Grę, shooter, na pewno kojarzysz. Ja nigdy nie grałem, ale oglądałem wiele, wiele materiałów z tej gry. MAG.
A, ja w to grałem dużo.
250, sześciu graczy i zrobić taki, wiesz, mega jeszcze battle royale.
On, nie wiem, czy pamiętasz, miał obsługę MUFI, można było strzelać z tych pistoletów, celując z MUFA.
Ten MUF to jest taka parodia z tym, jeśli chodzi o strzelanie, ale wiem, że ja próbowałem grać w różne shootery i w Killzone sobie postrzelać i w Resistance 3. I w świętej pamięci nieodżałowanej gry, szkoda, że ona w ogóle nie wyszła na PC, to był ten shooter Dust 514 w uniwersum EVE Online.
No, tak, pamiętam, graliśmy na trasie.
Tak, tak, jeszcze z Michałem Keaton, aka Keaton, Michael Keaton. Fantastyczna gra, fantastyczna. Oczywiście tam też był ten element pay to win, bo jak miałeś dużo pieniążków, dobrze rozwiniętą postać, to prawda, łatwiej ci było dominować, ale też tam po prostu, wiesz, w ogóle tam nawet można było grać myszką. Tylko coś, czego właśnie ludzie, konsolowcy nie rozumieją, że jak masz 30 klatek i grasz myszką i nie masz takiego właśnie tych wszystkich tych akceleratorów albo tych wygładzaczy ruchu myszki, jakie są na ten, to właściwie myszką bardzo się ciężko gra. Ja próbowałem podłączyć, bo chciałem sobie pomóc w tej, w daście grając myszką. I wcale nie jest tak fantastycznie różowo, jak grając na PC. No ale no, MAG ja bym bardzo chciał zobaczyć w nowej wersji, tylko nie wiem, czy w ogóle zresztą nie wiem w ogóle, czy ten deweloper jeszcze istnieje, Zipper Interactive.
Nie mam pojęcia. Oni, bo tam przecież był jeszcze ten Eve Valkyria, ale to chyba ktoś inny robi, nie wiem. Nie.
Tak. Ostatnia ich gra, Unit 13, to wyszła na PlayStation Vita bardzo dawno temu i chyba mi się wydaje, że... A, widzę, czytam właśnie, że 29 marca, więc niedługo będziemy odchodzić 6. rocznicę zamknięcia studia Zipper Interactive. Więc dziękuję tobie, Sony, PlayStation. No szkoda. Zresztą w ogóle Zipper Interactive to stworzyło fantastyczną serię jeszcze z czasów PlayStation 2 właściwie, czyli SOCOM.
SOCOM?
Tak, US Navy SEALs. Tak. No szkoda.
A powiedz mi, co prawda, ty chyba podobnie jak ja raczej nie wyznajesz... chęci wspierania ludzi na Kickstarterze, ale czy przynajmniej obejrzałeś zbiórkę dotyczącą Iron Harvest?
Wiem, o czym pan mówi. Podoba mi się, jak znaleźli kolejny sposób na odcięcie kuponu właśnie z tych fantastycznych grafik, że pamiętam nazwiska autora. Czyli te grafiki.
Mrużalski.
Tak, fantastyczne grafiki. Na pewno ktoś kiedyś w internecie widział maszyny kroczące, takie trochę steampunkowe, trochę bardzo futurystyczne, gdzieś pojawiające się
na Polski międzywojenny.
Tak, na tych polach takich, gdzie tam chłopi zbierają, prawda, zboże, czy tam orają pole, nie wiem, chłopki gdzieś tam chodzą, wiesz, właśnie lata 20 i to fantastycznie wygląda. I oczywiście jest gra Scythe planszowa, o której Rysław już Fantasmagierii kiedyś opowiadał. No i teraz ten Iron Harvest to jest taki RTS trochę.
Tak. RTS stricte, mają być trzy frakcje, ma być normalna kampania, mają być, wiesz, Polacy, mają być Rosjanie, znaczy tam te nazwy tych frakcji to jest jakoś tam Ruswiat, czy tam Ruswiat, Saxony Empire, Polski.
Polacy powinni być najbardziej tacy, wiesz, dopakowani.
Republika Polska, czy coś w tym stylu. Mhm. Ale tam można trochę doczytać, nie pamiętam, czy to znalazłem na stronie zbiórki, czy gdzieś tam indziej, że tak, oni bazowy próg sobie osadzili na 450 tysięcy dolarów. I ten bazowy próg przekroczyli w 2 dni. Tylko, że Nie dajmy się, nie dajmy sobie wpaść w teorię, która polega na tym, że o, już zebrali więcej, to wiadomo, że gra będzie. Nie, nie, nie.
To jest
budżet gry oni mają wyliczony na 5 milionów dolarów.
U, to skromny, to Polacy robią, tak, tą grę?
Tak, znaczy Niemcy właśnie. Niemcy, ale na przykład muzykę robi Skorpik, a właśnie ten Jakub Użalski tam im wspomaga odnośnie grafiki i tam
z takim Andrzejem Sapkowskim właśnie, tak?
Tak, tak,
tylko,
tak.
Tylko jak będzie trzeba, to im coś tam domaluje, tak, żeby nie było tak, że on nie chce.
Natomiast na tym
muzyka jest świetna, a propos tego, że
no, Skorpik. Jak to Skorpik. Skorpik w ogóle ostatnio wszędzie robi muzykę. Skorpik robi muzykę
niech
do
Ash
of Gods Redemption. Skorpik robi muzykę do Ancestors, czyli tej gry o Destructive Creation z RTS-a też zresztą. W każdym razie Iron Harvest na etapie startu Kickstartera już zostało wydane na niego $1 milion. Na preprodukcję tak zwaną. I to zresztą widać na tych gameplayach, że to nie jest tak, że oni zrobili to w 5 minut jakiś filmik, tylko faktycznie coś tam siedzi. No i założenie jest takie, że budżet ma być, wyszacowali sobie na 5 baniek, ale liczą, że znajdą wydawcę. Więc to jest ten niesamowity świat gier wideo, gdzie tak naprawdę gdyby Kickstarter miał ich w całości od A do Z sfinansować, to nigdy w życiu by nie zebrali tyle pieniędzy.
Bo to jest
co więcej, te stretch goale, które są podawane, to tak naprawdę myślę, że i tak one będą wykonane niezależnie od tego, czy się zbiorą, czy nie. To jest, wiesz, to jest kasa na kolejny tam pół roku czy rok produkcji, dzięki czemu łatwiej będzie, bo to też potem jak szukasz wydawcy i pokazujesz, o proszę bardzo, wsparło nas tam 3545 osób.
No, no. Ale wiesz co jest...
Ale wygląda bardzo fajnie ten
bo jest, to jest właśnie ta różnica między grami na Kickstarterze planszowymi a komputerowymi. Gry planszowe właściwie
to jest pre-order.
Tak, dokładnie.
Bo już masz mechanikę zrobioną, masz policzone koszty produkcji figurek, tak. Koszty produkcji tak. Tam kartonów, drukowania.
Trzeba zapłacić za wydrukowanie tego w Chinach i wysłanie tego wielkim
dokładnie
statkiem.
Tak.
No, ja ostatnio w ogóle śledziłem, jak mój statek z moją grą Siódmy Kontynent płynie najpierw gdzieś z Chin, tam wszędzie sobie dopływa, tam do portu w Anglii, teraz już jest, już dopłynięty jest, już go przepakowują.
A gry nie ma.
No nie, no chyba będzie, nie? Tam, wiesz, ja tam daję dwa tygodnie, trzy, no bo to wiadomo, trzeba to rozładować, posegregować, wiesz, tam sprawdzić, przykleić
znaczki. Przecież trochę ludzi zamówiło, nie?
Bilionów. Naprawdę, to jest, jak sobie tak patrzysz, to musisz mieć właściwie firmę, bo w pewnym momencie, jak ktoś przechodzi taką masę krytyczną, to jak taki, wiesz, jak ktoś sobie, jak, wiesz, wydaje mi się, że czasami potrzebny jest jakiś górny próg, żeby ludzie nie padli ofiarą własnego sukcesu, szczególnie jeśli chodzi o gry planszowe, nie? Bo później rzeczywiście musisz wynająć całą firmę, żeby to ci zrobiło jakoś po jakichś kosztach, nie? Bo to sam jest tak, myślisz, że no tutaj wiesz, ten prog zrobię, to tam wiesz, to nic mi nie będzie kosztowało. To nie jest tak. A z grami komputerowymi, to świetnym przykładem jest na przykład Kingdom Come Deliverance. Oni ile zebrali? Milion? Półtora miliona?
Półtora miliona.
Tak, no to jest nic w porównaniu do tego, że cały...
Gra kosztowa 36.
No właśnie, to jest ten prawdziwy budżet. Gdyby oni nie mieli to Deep Silver im pomagał, tak?
Nie Deep Silver? Deep Silver chyba ich wydawał.
Tak, no ktoś musiał posmarować, no nie? To na pewno... Nie, tak. Zresztą moim zdaniem...
To jest o tyle zabawne, że z jednej strony jak słyszysz hasło, że Kingdom Come Deliverance zebrało na Kickstarterze $1.5 miliona, to myślisz sobie, wow! Po czym jak się zaczniesz nad tym zastanawiać, nie z punktu widzenia nagłówka przeczytanego w internecie, tylko faktycznie ile gry kosztują,
tak.
Ile to jest te $1.5 miliona, to nagle się okazuje, że no to właściwie to są orzeszki, nie?
Znaczy wystarczy sobie zrobić taką prostą...
To jest bardziej marketing gry i to jest tak naprawdę zbiórka na Kickstarterze w niektórych przypadkach nie jest doładowaniem finansowym pokrywającym produkcję, a jest budowaniem rozgłosu marketingowego.
No dokładnie.
Bo ludzie piszą, że o, tu ten zebrali w 48 godzin, to tamto, siam, to wamto i ludziom się tytuł zapamiętuje w głowach.
Właśnie Piotrze, doskonale wiesz z życia zawodowego, ile kosztuje utrzymanie biura i potrafisz jakby przemnożyć sobie liczbę pracowników, ile masz, z ileś tam, żeby oczywiście mieć studio. I to, ja już kiedyś sobie tak właśnie myślałem, że jak masz taką grę MMO, która ma małą bazę użytkowników, to jak masz utrzymać w ogóle studio, no nie? Potrzebujesz tych Chińczyków, potrzebujesz te wszystkie mikropłatności i tak dalej. Dlatego w pewnym momencie jedynym takim chyba nadal aktywnym na zachodzie, chociaż ja się mogę mylić, nie, bo może nie, Elders Scrolls Online tam jest chyba
żyje.
Abonament, tak?
Regularnie
ma,
wychodzą,
mi, nie ma, wiem, ma abonament, tak? To jest abonament, no. No bo nie wszystkie wiem, tam, wiem, że Conan kiedyś świetna taka gra.
Conan to jeszcze nie wyszedł w wersji 1.0 chyba. Conan to dopiero jakoś...
No nie, już
Conan, znaczy ja mówię o tym Exiles. o tym, gdzie była przy premierze, no ma wyjść w tym roku, w maju?
To jakaś nowa wersja, ale chodzi mi o to, że
nie, no,
pierwszy
Age of Conan, tak, a ja mówię o tym Conan Exiles, gdzie była przy premierze elektrycowej wielka drama o p***y.
Tak, ale nie, bo chodzi o to, że Age of Conan był normalnie płatnym MMO i później zrobili wersję tak zwaną Unchained, czy jak ktoś tam ładnie, czy Unchained, no tak się chyba to wymawia. I wiesz, i gra wyszła za darmo. Była gra, która koncepcyjnie mi się bardzo podobała, też wydawana przez Secret World i trochę pograłem, ale jednak okazało się, że na tym etapie życia nie mogę już grać gry MMO i niestety się nie zainteresowałem, ale Secret World, o ile mi się nie mylę, też już jest grą darmową, więc...
Secret World to ostatnio miało jakieś takie wielkie comeback to life, że zrobili jakiś duży dodatek i właśnie zrobili ją free-to-playową.
Tak, Legends się nazywa, Secret World
tak,
Legends.
Coś tam z nim się sporo działo ostatnio. Właśnie.
Tak. I no, jakoś tak, wiesz, no, chciałbym wejść w ten świat, ale wydaje mi się, że właśnie przez to, że odchodzi się od abonamentu i w tych grach tak naprawdę istotnym jest to zachęcanie się do tego, żebyś sobie właśnie kupował nowe skórki, odblokował te rzeczy, kupował wirtualną walutę, jakby sobie poprawiał jakość życia, jakość grania, że to akurat moim zdaniem jest ten element, który mi się nie podoba, ale ja wiem, że na przykład nie jestem w stanie zainwestować tyle czasu, żeby jakby czerpać tą pełną przyjemność. Bo wiesz, ja już jestem na tyle stary, że ja wspominam rajdy 40-osobowe, 25-osobowe w World of Warcraft. Z niesamowitą organizacją ludzi, wiesz, niesamowite planowanie. No, wiesz, jak to jest 40 osób, jak czasami na przykład kilkoma osobami jest ciężko, powiedzmy, zadyrygować ich, synchronizować. Co dopiero 40 osób, którzy muszą w odpowiednim momencie odpowiednie rzeczy robić, żeby wykończyć potężnego bossa. No,
no pomyśl o tym, co się dzieje w EVE Online?
No bo co się dzieje? Tam chyba się...
mówisz o grę,
tak. Uwielbiam właśnie tą grę, ale ostatnio jakaś taka cisza straszna i wydaje mi się, że chyba całą pałeczkę, jeśli chodzi o generowanie newsów, przejęła Elite Dangerous i te wszystkie dodatki... Tak. Teraz chyba jakiś znowu się pojawił dodatek.
Jakoś wychodzi na dniach albo ma wejść dopiero.
No ja to się mówi, czekam na mój
na emeryturę.
Nie, patrzę się, oglądam, czy ktoś mnie podsyłuje, ale jest 2 tygodnie słomianego wdowca. To jak w tamtym roku właśnie.
Jedziesz tak.
cały ten czas spędziłem właśnie 100 godzin pewnie, coś tak obliczę, ale to się wydaje dużo, ale ci, co grali, wiedzą, że w Elite Dangerous bardzo dużo czasu spędzasz po prostu podróżując, robiąc dziesiątki skoków,
gry,
tak, między różnymi stacjami, układami i tak naprawdę to mnóstwo czasu zajmuje. I być może właśnie te wszystkie elementy z dodatków i tak dalej nadrobię właśnie kiedy będę miał trochę więcej czasu, nie? Bo jednak ta gra wciąga, ale to jest taki narkotyk niesamowity, dlatego że to jest esencja grindu. To jest czysty grind. Po prostu robisz wszystko, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy, żeby kupić sobie jeszcze lepszy statek, większy, ładniejszy.
A tam są jakieś mikrotransakcje, czy nie?
Są i kupuje się chyba się tam Frontier Points się kupuje i możesz sobie na przykład upiększyć jakimiś duperelkami kokpit. Nie? Możesz sobie jakieś główki kupić takie dyndające, możesz sobie literki takie podświetlane, napisy sobie układać. No oczywiście masz też malowania statków, no kosmetyka oczywiście, nie? Czyli nic takiego, co wpływa na samą rozgrywkę, ale jakbyś chciał na przykład w kosmosie takim, wiesz, tęczową anakondą się przelecieć, to możesz, nie? To jakby gra daje ci tę opcję, no ale taką nieodżałowaną grą właśnie dla mnie to jest ten Warhammer Online. To było tak fantastyczne, wiesz, miałeś te bitwy, te walki o teren, ale Ja już nie chcę o tej grze mówić, bo to już jest... Już, tej grze się nie da wskrzesić, nie da się zrobić remake'ów. Na pewno gdzieś tam Electronic Arts ma jeszcze prawa do tej gry, ale wiesz, serwery zamknięte. Goodbye Argentina.
No. A odnośnie różnych dziwnych newsików, to nie wiem, czy słyszałeś, to czy na pewno słyszałeś, więc pytanie, jak się na to zapatrujesz, na powód Białego Wilka?
A propos Soul Calibur 6?
Tak.
Jedynie, co mogę myśleć, drogi Piotrze, to jest, jak się czuje Andrzej Sapkowski, widząc, jak po prostu
nawet złotówki,
CD Projekt po prostu doi tam. Ja nie wiem, czy on po prostu... Co on tam podpisał? Jaką tą klauzulę? Że oni po prostu mogą, wiesz, w filmach pornograficznych Witchera wykorzystywać? I on nie może nic z tym zrobić, no naprawdę. Mam tak, nadzieję, ja że sprzedaż lubię. Książek się po prostu tak zwiększyła, że on po prostu i tak nie ma co z pieniędzmi robić, więc je po prostu tapetuje nimi ścian.
Ja osobiście nie jestem dużym fanem crossoverów w bijatykach, które teraz są absolutną normą. W Żółwie Ninja, w jakimś tam Injustice, czy tam w innym czymś. No. Okej, okay, Żółwie Ninja to może jeszcze jako komiksowe postaci pasują, ale w Mortalu był ten Jason z 13 posterunku, czy Freddy Krueger, czy Obcy, czy Predator. Mhm. Więc ja tego nie lubię po prostu. Tak samo jak kiedyś tam w Soul Caliburze był chyba Vader, Yoda i tak, odmiany tak, Kratos. Tak. Nie?
Dlatego mnie to nie zaskoczyło, tylko że widzisz...
Więc
oni źle wybrali.
Natomiast muszę przyznać, że to wygląda fajnie, ale wydaje mi się, że to wygląda fajnie, dlatego że ten zwiastun przedstawia walkę Wiedźmina z jakąś w miarę neutralną postacią. Jak będziesz miał walczącego Wiedźmina, wiesz, nie wiem, kurde, nie wiem, jakie tam są, czy mamy jakąś odpowiednik Kuny, czy tam innej pandy z Tekena w Soul Caliburze, czyli jakiejś takiej już totalnie odpalonej postaci, albo tam Eevee, która ma na sobie łącznie 1 cm2 ubrania założonego na biuście w rozmiarze chyba GG, to już będzie wyglądało mniej episko i spójnie, tylko będzie wyglądało po prostu jak typowa randomowa bijatyka.
No tak, dlatego ja czekam tak naprawdę na newsa o podobnym kalibrze, być może większym, że w nowej odsłonie Dead or Alive pojawi się Yennefer, Triss, no coś w tym stylu. Rozumie mnie pan, prawda, panie Piotrze?
No.
Ale fajnie wygląda. No, ja się cieszę, że prawda...
No muzyczka jest arenka w Kaer Morhen.
Tak.
Więc tak. Dzieje się. Bo to taki tydzień, tak zrobiliśmy sekcję newsową, dawno nie było. Mhm. Czy podekscytowany byłeś w związku z dzisiejszą zapowiedzią? Jak to nagrywamy dzisiejszą, jak to ci słuchacze tego słuchają, to już poprzedniego dnia. Mhm. Czyli powrotu pani archeolog.
Kinowej.
Coraz starszej. No nie kinowej, to nie słyszałeś?
A Shadow of the
powraca Shadow of the Tomb Raider, premiera 14 września, pełna zapowiedź 27 kwietnia. Teraz dostaliśmy teaser, który trwa 20 sekund i nie widać na nim nic, oprócz tego, czy tam panowie z karabinami maszynowymi jakieś azteckie piramidy. No i co sądzisz o tym stylu? Bo ja muszę przyznać, że mi się bardzo podoba zapowiedź, kurde, w marcu, premiera we wrześniu. To jest... Tak powinno być.
No okej, okay, jeśli nie przesuną, nic się nie zmieni, to czemu nie? Znaczy, szczerze mówiąc, to... Ja jestem wielkim fanem nowych Tomb Raiderów. Obydwa przeszedłem, bardzo się...
Tak? Naprawdę?
Tak. No ten pierwszy, nawet ostatnio próbowałem do niego wrócić w wersji podstawowej, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ale jakoś ten początek zupełnie mnie nie wkręcił. Jak ta druga część, Rise of the Tomb Raider, jednak jest w pewnych aspektach dużo lepszą grą i dlatego prawda pamięć z tej fantastycznej przygody nie pozwala mi się cieszyć i poprzednią częścią, no ale okej. Okay, powiedzmy...
Zachęć mnie do Rise of the Tomb Raider, bo ją kupiłem na dwóch konsolach, bo kupiłem ją na Xboxie, na premierę na Xboxie, potem kupiłem ją na Steamie, jak już wyszło na PC i kurde, jakoś nie udało mi się zmotywować się do zagrania w nią.
Nie wiem, czy lubisz gry przygodowe. No, podobało ci się Uncharted, wiesz, bo Tomb Raider to jest taki klon Uncharted, tylko że z kobietą i trochę więcej jest wspinania się, skakania i tak dalej. Ale no masz tutaj...
To jest większy przede wszystkim. Mnie to przeraża, że ja tam widziałem, że to jest tytuł, kurde, na 15-20 godzin. A Uncharted to jest tytuł na 6 godzin.
No nie. To znaczy, jak mówisz, że 15 godzin, to wydaje mi się, że to jest krócej niż ja grałem, ale no jest bardzo ciekawe, jest świetnie zrobiona walka, jest otwarty świat, w miarę otwarty świat, nie, to nie jest GTA, ale no jak lubisz gry przygodowe, no to musisz zagrać, więc wierzę, Piotrze, że w końcu w napiętym harmonogramie znajdziesz tam te 15 godzin.
Wiesz, skoro jest ten nowy,
daj
to
mi ten
swój, to
daj motywator. Mi ten swojego tego spreadsheeta, ja ci tam poprawię coś tutaj, poskreślam i ci wpiszę tam w odpowiednie miejsce Rise of the Tomb Raider. Znaczy ja myślałem, że w ogóle mnie zapytasz o film, ale filmu też nie widziałem i w ogóle nie nastawiam się. Tak. Tak, podobno jest jednak, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to ci wszyscy młodzi pamiętający jeszcze Tomb Raider, znaczy Larę a la Rona
Angelina
Mitra.
Angelina Jolie.
Albo Angelina Jolie, albo wiesz, nie wiem, te wersje wirtualne i że im się ta Vikander nie podoba w tej roli, że jest zbyt taka dziewczęca. Wiesz, ciężko w ogóle teraz cokolwiek mówić o samej postaci, bo to wiesz, bardzo seksistowsko może zabrzmieć, więc nie będę się wypowiadał. To, że jest film nudny, też słyszałem, ale ja dopiero się przekonam o tym i tak chcę wesprzeć tę markę, i chcę, żeby Tomb Raider wychodził, bo ja już płakałem, że Uncharted, prawda, się nie pojawi, nowa część. Na szczęście zrobili The Lost Legacy dodatek i jestem w stanie zaakceptować Uncharted, właśnie wszystkie spin-offy z Uncharted, jeśli będą się pojawiać właśnie te postacie. I cieszę się, że Tomb Raider wychodzi, cieszę się, że wyjdzie Shadow i że aż w tym roku, jak to się mówi, u schyłku generacji tych konsol, bo to nie wiadomo, że okaże się, że w 2019 już będziemy mieć nowe konsole.
Nie, no myślę, że w 2019 nie, ale w 2020 pewnie tak.
Ja bym chciał, żeby jednak generacje trwały 10 lat. Bo ojej, gry tworzy się
nie
naprawdę
pamiętam,
bardzo...
Nie pamiętasz, co się strasznego działo pod koniec PS3 i 360?
No tak, ale wtedy to się robiło gry w 2 lata, a jak już miałeś asety, to nawet w półtora roku czy w rok. A no teraz tak, ile już czekam? Ile? 343 Industries. Kurwa. Ile mamy czasu czekać na Halo?
No,
co jeszcze w tym roku pewnie zarobią? Remaster remasterów wydadzą jeszcze w tym roku.
To jest straszne.
Remaster, bo... jeszcze zrobią jakąś wersję Halo Wars 3 albo coś. No, o ludzie.
Mnie najbardziej złości, jeśli chodzi o Halo, bo ja jakimś wielkim fanem nie jestem, ale to, co mnie osobiście złości, to, że ta gra jest, wiesz, fabularnie ucięta po prostu.
No tak,
w pół.
finish the story.
To jest
zdjąłeś
jak
hełm.
Serial, który, kurde, się w połowie sezonu kończy.
Nie, moim zdaniem wielka się krzywda wydarzyła tej serii, odkąd ona trafiła po trzech 343 Industries i... No nie,
no, czwarte Halo i piąte Halo, bo to były dobre gry, tylko no...
No nie, no, znaczy obiektywnie no, to nie były dobre gry. Znaczy w porównaniu do Halo, wiesz, znaczy jako shootery się sprawdzały, ale no pamiętasz ostatnie Halo, nie?
Nie, no ładno, Halo 5
ciągle
było
potyczki
ładne
z tymi wielkimi kolosami, tymi guardianami, ileż można było ich pokonać, wiesz, raz walczyłeś z jednym, później z dwoma, a później ich było sześciu. I to jest wiesz, Encounter Design wersji...
No powiem ci, że ja ostatnio zaliczyłem powrót do świata Halo i to w takiej wersji, której
turniejowy,
się
tak?
nie spodziewasz. Nie.
Widziałem cię tam w spotku.
Uwaga. Co-op w Definitive Edition Halo Wars w pierwszym.
Okej.
Okay. Tego się nie spodziewałeś.
Nie, bo jak powiedziałeś Definitive Edition i tak dalej, myślałem, że to może zagrałem, bo tam... Ja mam remaster Master Chief Collection właśnie.
Nie, Halo Wars Definitive Edition. Wróciłem, ja nigdy nie grałem, więc ciężko nazwać to powrotem. Przeszedłem na razie połowę, powiem ci, bawię się całkiem nieźle.
No są fajne filmiki, fajnie wyrenderowane.
Tak,
tam się chyba,
świat jest taki.
Master chyba się pojawia tam, Master Chief, nie? Tam
znaczy, biegałem jakieś te. Znaczy, Master Chief jeszcze nie widziałem, to biegałem jakieś tam Spartanie. Bo to się chyba w ogóle dzieje przed pierwszą częścią Halo.
Bo ten
tamten statek,
edition...
który się rozbił w pierwszej części, to tak, on latał jeszcze koło mnie niedawno.
Mhm. A to Definitive Edition to nie jest po prostu jakiś tam... Nie, wkładasz płytkę ze zwykłym Halo Wars i dostajesz Definitive Edition?
Nie wiem, bo ja je dostałem przy okazji premiery Halo Wars 2. Aha, jako właśnie natomiast jest w Game Passie dostępne.
No bo mi się wydaje, że ona jest we wstecznej. Halo Wars jest we wstecznej kompatybilności fantastycznej. Więc nie wiem. Zresztą ostatnio w ogóle nie śledziłem, czy coś ciekawego się pojawiło, jeśli chodzi o wsteczną kompatybilność.
Pojawił się, tak, w tym tygodniu był potrójny news, że pojawił się Ghost Recon Future Soldier.
O.
Że pojawił się jakaś gra, o której w ogóle kompletnie nie mam zielonego pojęcia, jakaś taka przygodówka, zręcznościówka, jakieś tam, wiesz, coś na zasadzie Łukasz i Henryk, aha, The Game.
Aha.
I pojawiła się jeszcze jakaś gra, która była dużym tytułem, ale teraz mi wyleciało z głowy. Na pewno sobie przypomnę, bo to tam regularnie oni, wiesz, uzupełniają tą wsteczną. Ja bardzo to szanuję, bardzo to mi się podoba, ale absolutnie z tego w ogóle nie korzystam. Ani razu jeszcze nie odpaliłem niczego w ramach wstecznej kompatybilności. Natomiast fajnie, że to jest i w sumie dobrze by było, żeby na PS3, 4 było dokładnie tak samo, a nie tylko wsteczna kompatybilność pod tytułem, wiesz, gry z PSX-a i z PS2 za tam...
Tak, że można sobie sam kupić, nie, bo te. No bo jak. Jeśli chodzi właśnie o Xboxa tego oryginalnego i że wprowadzili, prawda, do Xboxa one kilka gier we wstecznej, to sobie mówię, no tak, no. Ale gry z PlayStation 1 i PlayStation 2 już były na PlayStation 3. Jakby taka dwustopniowa wsteczna kompatybilność to nie jest nic nowego. Tylko kwestia jest taka, żeby Microsoft wydawał nie tylko tam kilka swoich gier, ale też właśnie, no nie wiem, no. Jest parę tytułów, które wydaje mi się, że ze względów licencyjnych czy jakichś takich innych pierdół nigdy się we wstecznej kompatybilności już chyba nie pojawią. I bardzo chciałbym zobaczyć na przykład, nie wiem, Midnight Club Los Angeles, o ile się nie mylę.
Ten tytuł, o którym zapomniałem, to był Peace Walker.
Peace Walker.
Metal Gear Solid Peace Walker.
O.
Trzeci.
No i...
Jak ktoś chce sobie powtórzyć przygody tam tego bossa, to tam,
nie, no to jak mówisz, dobrze, że jest. Być może kiedyś będzie trzeba młode pokolenie edukować, jakie to gry były i postraszyć trochę, że jak będą narzekać na grafikę w dzisiejszych grach, to im się wrzuci coś z tamtych fantastycznych czasów. Dlatego wydaje mi się, że nigdy nie pojawi się, albo jeśli się pojawi, to z bardzo ciekawą selekcją gier, na przykład Nintendo 64 Classic Edition.
No, to by było coś. Tak, było coś.
Że już nawet gry z GameCube'a wiesz, straszą, bo GameCube miał fantastyczne gry i na przykład wspominam do tej pory Rogue Squadron jako jeden z takich lepszych gier, takich shooterów z tamtego okresu, ale w porównaniu do tego, jak graficznie fantastycznie wygląda te walki w kosmosie wyglądają w Battlefroncie, nie? No to naprawdę nie trzeba, niepotrzebne jest Rogue Squadron, chyba że zrobiony na silniku Battlefronta z tą grafiką. O tak! To bym chciał zobaczyć tylko po prostu kolejną część, nie? I to było super. No ale newsami, drogi Piotrze, powiedz mi, w co ostatnio grałeś? Czym się zabawiałeś, że się tak wyrażę?
Ja się zabawiałem na przykład, wyobraź sobie, Slay the Spire. Co prawda nie powiedziałbym, że już się zabawiałem, tylko odrobinkę się z tym tytułem zapoznałem.
Tak, studiujesz mechanikę. Studiuję mechanikę,
bo dopiero, wiesz, to jest roguelike, więc w momencie, w którym w roguelike'a nie spędzisz jakieś 124 godzin, to na razie tylko, jak to się mówi, rysujesz powierzchnię jego. A ja zagrałem w niego dosłownie dwie partie.
Ale właśnie, co to jest za typ roguelike'a? Że...
To jest roguelike połączony z karcianką, deckbuildingiem tak zwanym, ale karcianką nie kolekcjonerską, gdzie sobie kupujemy karty, tylko taką, gdzie dostajemy karty w trakcie konkretnej rozgrywki.
Tak, że budujemy talię właśnie w trakcie gry, czyli zaczynamy z jakąś prostą talią,
zaczynamy z kilkoma kartami. Mechanika jest taka, że wybieramy sobie postać, którą gramy. Oczywiście na początku mam tylko jedną, potem możemy mieć jedną z trzech. No i ona ma umiejętność, która tam na przykład... No właśnie to jest nieistotne, jakie ma umiejętności, bo to są szczegóły. Sens. Masz postać, która ma kilka kart w swojej talii, no i pojawia się przed tobą mapa właśnie tej wieży, bo The Spire to jest jakaś wieża, którą masz wejść na samą górę i zabić tam wszystkich po drodze. No i pojawia się mapa niczym w FTL-u, gdzie są pokazane nam takie punkciki i wybieramy sobie, do którego punkcika się udajemy. W zależności od tego, co wybierzemy, to może to być punkcik, na którym jest walka z potworem, jest to punkcik, na którym możemy odpocząć, jest to punkcik, gdzie jest pan sklepikarz, albo jest to na przykład punkcik niespodzianka. No jeżeli jest punkcik niespodzianka, to a to może być niczym w FTL-u jakiś quest pod tytułem podniosłeś, znalazłeś złotego golema, możesz go spróbować ukraść, albo możesz go nie ukraść. No to kradniesz go. Ukradłeś go, właśnie toczy się na ciebie wielka kula, która cię zmiażdży, co wybierasz? Czy stajesz przy ścianie, żeby się ukrać i wtedy tracisz 4 życie na stałe? Czy przyjmujesz uderzenie na siebie i tracisz teraz 22 życie na teraz?
Wow.
Czy może próbujesz uciec i wtedy zostajesz kontuzjowany i dostajesz jakiś tam negatywny status dla postaci? Bowiem, oprócz tego, że jest to karcianka, to jest to też troszkę RPG, bo jak to we wszystkich karciankach rozbudowanych bywa, mamy masę mechanik, które te karty nam sugerują, czyli jakieś... Bazowa mechanika polega na tym, że możemy zagrać kartę, która jest kartą obrony i wtedy tak jakby rośnie nam armor, na który przyjmujemy uderzenie w danej konkretnej rundzie, bądź możemy zagrać kartę ataku, czyli atakujemy wybranego przeciwnika. To jest bazowa mechanika. No i później do tego dochodzą kombinacje, czyli na przykład są karty, dzięki którym ten nasz rosnący armor będzie przechodził z tury na turę. Albo są karty, które będą atakując dodatkowo na przykład osłabiały przeciwnika, albo właśnie niszczyły mu zdolność ataku, no i albo otruwały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co jest najistotniejsze, to że na początku każdej tury ciągniemy ze swojej talii określoną już kartę, nie pamiętam, chyba 5. Żeby je zagrać, to na początku każdej tury dostajemy energię. Bazowo to są chyba 3 punkciki energii, jeżeli tam znajdziemy jakiś artefakt, nie artefakt, to może być tego więcej, nie wiem, czy może być mniej. No i karty oczywiście, jak to zawsze w karciankach, zagranie poszczególnej karty kosztuje określoną ilość energii. Czyli z tych 5 wyciągniętych zazwyczaj możemy zagrać 1, 2, no góra 3. Jak mamy na przykład kartę, które kosztują zagranie ich 1, no to możemy zagrać je 3. W momencie, w którym zagraliśmy te 3 karty, to cała reszta naszej ręki zostaje odłożona na cmentarz. Znaczy to nie jest cmentarz, tylko no tak, to jest chyba discard, tam tak coś tam. Mówi, tak, dokładnie. No i jest tura przeciwnika. Znowu zaczyna się nasza tura, znowu ciągniemy kolejne 5 kart, zagrywamy je, odkładamy na cmentarz. Znaczy na discard. W momencie, w którym skończy nam się talia, to wtedy wszystkie karty z discarda są tasowane i z powrotem trafiają na stosik kart, z których ciągniemy. Czyli teoretycznie rzecz biorąc, malutka talia złożona z bardzo silnych kart byłaby to super dobra, dlatego że ciągle byś ciągnął te super dobre, silne karty. Kolejna rzecz, która jest istotna, to to, że zawsze w momencie, w którym dociągniemy kartę i zaczyna się nasza tura, to wybieramy sobie, znaczy inaczej, to widzimy, co zrobi przeciwnik. Czyli na przykład nad przeciwnikiem jest ikonka miecza. Czyli wiemy, że on zaatakuje nas tam za 8 damage'u. Albo widzimy, że będzie jakiś buff robił, albo że będzie na nas nakładał jakiś negatywny status, albo że będzie się blokował. Więc to, jaką kartę my zagramy, dopasowujemy trochę do tego, co robi przeciwnik. Czyli jeżeli wiemy, że przeciwnik zaatakuje nas za 5, to warto zagrać obronę na 5 i dopiero potem ataki, niż tylko go atakować. No i z tego, co zauważyłem, to ta mechanika tam się jeszcze bardziej, wiesz, rozczapierza, rozróżnia dodatkowe karty, dodatkowe efekty, zbieramy artefakty, które dają nam coś na tą konkretną turę, odblokowujemy kolejne karty, które się pojawiają do talii. Bo właśnie, za każdym razem, jak pokonamy przeciwników, to wtedy dostajemy jakieś tam pieniążki, dostajemy czasem jakiś artefakt, nie artefakt i dostajemy możliwość jednej z trzech losowych kart. Znaczy dostajemy trzy karty, jedną z nich bierzemy sobie do talii. No i w ten sposób, grając, tą talię sobie budujemy. W sklepikach możemy robić tak, że możemy z pomocą sklepikarza karty, które mamy, wywalać z talii. Tylko to kosztuje pieniążki, więc nie możemy tego zrobić wszystkiego od razu, zostawić sobie dwie najsilniejsze karty i grać tylko nimi, bo wywalenie każdej karty kosztuje, a za każdym razem, jak pokonujemy przeciwnika, to dostajemy kartę, którą mamy nowo w talii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ta mechanika jest bardzo ciekawa. Gra jest aktualnie dużym hitem.
No właśnie.
Bowiem na Steamie, według statystyk z Team Charts, gra w nią 800 tysięcy osób.
Say what?
No.
I to jest, tak. I to jest gra we wczesnym dostępie. Ile kosztuje? Jeszcze raz przypomnij.
$15 bodajże.
Wow.
Jak... Muszę sprawdzić dokładnie, ile kosztuje, żeby nie było wątpliwości. I też sprawdzę jeszcze raz, żeby też nie było wątpliwości.
Bo to ten Steam Spy'em sprawdzasz, tak? Że to jest 800?
Tak, tak.
To
tak,
mniej więcej można powiedzieć, że się tak około miliona sztuk sprzedało, tak?
Steam Spy mówi nam, wow, że...
To jest niesamowite, bo ja uwielbiam w ogóle gry właśnie typu, to z angielskiego się mówi, wiesz, deck buildery, ale to po prostu można powiedzieć, że gry, w których właśnie się tworzy talię podczas rozgrywki. Czyli tak, tak...
800 tysięcy posiadaczy i kosztuje $16.
Wow. Znaczy w ogóle tak graficznie, bo też...
Graficznie jest biednie i mi się tak nie podoba to, jak to wygląda.
Kilka słów zamieniliśmy a propos tej gry właśnie przed nagraniem, że to tak trochę wygląda jak... Jakby pewne elementy graficzne są sugerowane troszeczkę Harsą, ale brakuje tych takich wodotrysków, że te ramki bardzo prosto wyglądają, że te karty są takie mało, no brakuje im takiego kopa, takiego fantazy, że to trochę wygląda rzeczywiście prosto, ale jak mówisz, że mechanika jest niezła i tam jest potencjał, to ja się nie dziwię, że to się ludziom podoba, bo no to jest... Zresztą ja nie wiem w ogóle, czy w tej grze jest jakiś taki element, nie wiem, gracz versus gracz, czy można kontragracz, czy można grać jakieś tam...
Nie, na tej chwili w ogóle. Tutaj wiesz, moim zdaniem dobre porównanie to jest z FTL-em, gdzie po prostu, bo to jest tak, że grasz, w którymś momencie cię zabiją, no i zaczynasz nowy run. No i te, z tego co zauważyłem na przykładzie dwóch pojedynków, to te rany raczej są dosyć krótkie, więc dosyć szybko, oczywiście tam zbieramy jakieś doświadczenie, które odblokowuje nam dostęp do innych kart, tam bla bla bla, jak to wiadomo w roguelike'ach musi być to, że tak powiem, przenoszenie się. Natomiast to, co jest istotne, bo w przypadku tytułów, o których nikt nie słyszał, to jest mało to mówi, ale w przypadku rzeczy, które są dosyć popularne, to na Steamie ma przytłaczająco pozytywne recenzje ten tytuł wśród użytkowników i ma ich 8700. Więc to nie jest tylko tak, że mi się podoba, natomiast wynika tak z tego, że raczej to jest tytuł, który powszechnie... Zresztą ja i na Twitterze właśnie jednego trafiłem w ogóle... Ja o nim słyszałem już kilka razy, jak ludzie się jarali, że w niego grają, ale tak kompletnie, bo ta grafika nie zachęca w ogóle. Ta grafika wygląda jak darmowa gra z Kongregate'a. Też karcianka, który zresztą jest cała masa i regularnie wygrywam. No i przez to, że grafika nie zachęca, to uznałem, że może jednak to mnie nie interesuje. Tylko, że w moim przypadku to nie będzie gra, w którą będę grał przez 20 godzin dziennie non-stop, tylko to będzie tytuł, w którym będę...
Z doskoku, tak jak powiedziałeś.
Z doskoku, wiesz, partyjka, tak. Pyk, skończyło się, koniec.
A widzisz, no to
ja i muszę dzień muszę później, albo dwa dni później kolejna.
Muszę sobie w takim razie ją jak to się wrzucić na radar, jak się tak ładnie mówi.
Więc ja osobiście mówię, ja za krótko grałem, żebym mógł z czystym sumieniem powiedzieć, że polecam, natomiast to, co zobaczyłem, wygląda bardzo
interesująco. Ale te pierwsze wrażenia bardzo pozytywne.
Tak. Są bardzo pozytywne, natomiast patrząc po tak zwanej opinii internetu, chyba ta gra jest ogólnie polecana.
A z takich małych gier, zapytam cię, drogi Piotrze, czy grałeś jakąkolwiek grę z serii Orwell. Czy kojarzysz w ogóle ten tytuł?
Nie, nic, pusto.
Nic, właśnie ja też...
Kojarzę autor.
Znaczy, tak, ale serii w ogóle, tak? Nie kojarzysz. Bo ja w ogóle też no, właściwie trafiłem na tę grę niedawno. Właśnie w ogóle okazuje się, że jest taki właśnie niemieckie studio Osmotic, które wydaje bardzo interesującą w koncepcji grę. Graficznie na pierwszy rzut oka to w ogóle jak spojrzałem to i czasem myślałem, że to w ogóle to samo studio jest. Jest podobna do This is the Police. Czyli taka prosta...
Widzę, tak.
Prosta jest, grafika, takie...
takie trochę rysowane jakby...
Grafiki, tak, znaczy one nie są jakby... To są jakby zdjęcia przerobione na obrazki takie o niskiej liczbie poligonów. Nie, jak to powiedzieć. Że one bardzo tak artystycznie wyglądają. Jest bardzo ciekawe stylistycznie to zrobione. I generalnie, jak sama nazwa troszeczkę może wskazować... W grze chodzi o to, że jesteśmy takim wielkim bratem, ale nie sami, powiedzmy, kierujemy systemem, tylko właściwie jesteśmy pionkiem w jakimś takiej nie organizacji, tylko w jakiejś służbie bezpieczeństwa, czegoś na wzór NSA. I tych gier z serii chyba powstało przynajmniej parę. Albo jedna, albo dwie. No i dokładnie. I to są gry, które w ogóle są wydane w epizodach. I gra, w którą ja grałem, czy część, w którą grałem, wyszła. Przynajmniej dwa pierwsze epizody wyszły niedawno i ostatni epizod ma wyjść dopiero za tydzień. To jest Orwell, Ignorance is Strength. I to jest... Właściwie cała gra polega na tym, że najpierw przychodzisz rozmowę kwalifikacyjną, gdzie zadają ci różne takie pytania w stylu, czy co by pan zrobił na przykład, żeby, jak to się mówi, zapewnić bezpieczeństwo obywatelom swojego kraju. Czy na przykład są pewne granice, które pan by przekroczył, no, nie, jeśli chodzi o prywatność. Czy na przykład... nie wiem, agencje bezpieczeństwa, powiedzmy służby bezpieczeństwa powinny mieć dostęp do informacji prywatnych, na przykład dotyczących zdrowia i tak dalej, obywateli i tak dalej, i tak dalej. No mnóstwo takich pytań. I oczywiście odpowiadałem, wiesz, jak mi serce podpowiadało, jak się, wiesz, bo zastanawiałem się w ogóle, bo sama ta atmosfera takiej niesamowitości, którą, wiesz, wytwarza gra, to ja miałem wrażenie, wiesz, jak ją włączałem, że ja się z jakimś serwerem będę łączył, prawda, że ja będę gdzieś być może dostawał, bo już nawet na początku jest jakieś pytanie, czy chcesz się gdzieś zarejestrować, jakiś mail, bo będziemy mieć jakieś informacje, wysłać newsletter, ale ja tak mówię, nie, bo jeszcze się wystraszyłem, że bo były takie gry kiedyś, tylko zapomniałem, jak się ten typ nazywał, rozgrywki, że na prywatny telefon mogłeś dostać jakiegoś SMS-a, albo może na maila i tak dalej, bo nie wiedziałem, z czym mam do czynienia. I po przejściu, prawda, tej rozmowy kwalifikacyjnej okazało się, że się nie nadaje, że zostałem zdyskwalifikowany, ale gra i tak pozwala ci kontynuować, więc mimo to powiedzmy, że twój profil nie odpowiada, prawda, takiemu agentowi bezpieki czy tam jakiejś stazji, który powinien, prawda, kontrolować obywatela, robić wszystko, żeby jakby chronić państwo i mimo wszystko, powiedzmy, zostałem zatrudniony do jakby do pracy w agencji, by inwigilować obywateli. No i zaczyna się właściwie rozgrywka. Ten pierwszy epizod zaczyna się od tego, że twoja przełożona wprowadza cię do twoich... znaczy opisuje ci, jakie są twoje obowiązki i co będziesz robił. I generalnie cała gra polega na tym, że masz dostęp do całego big data, tak? Ale ze względu na to, że big data jest ogromne, to tylko te rzeczy, które poprzez jakieś kluczowe informacje ci się odblokują, te rzeczy możesz przejrzeć. I generalnie zaczyna się właśnie od tego, że podsłuchujemy jakąś taką rozmowę telefoniczną, w której jakiś rozmówca drugiemu rozmówcy właściwie wynika z tak trochę w rozmowie wyrwanej z kontekstu grozi, no nie? Że go zabije. No i zaczynasz badać, prawda, kto był uczestnikiem rozmowy, tak? I przyglądasz, wiesz, jakby, jak to się mówi, ty robisz biały wywiad. Czyli przeglądasz na początku wszystkie jakieś tam strony internetowe. Oczywiście to jest ograniczone mechaniką. To nie jest tak, że masz dostęp do całego internetu, tylko po prostu kiedy poznajesz imiona rozmówców, nazwiska, zaczynasz jakby głębiej przeszukiwać internet, na przykład zdobywasz numer telefonu
jednego. Ale to przez przeszukujesz w grze tak jakby. To tak, nie tak, jest tak, tak, otwierasz Chroma i...
Nie, to jest wszystko w interfejsie, tak. Tam jest, powiedzmy... jakaś stylizowana na przeglądarkę, jakaś jest przeglądarka, tak, stylizowana na prawdziwą, ale ona otwiera ci tylko te strony, które jakby gra przewiduje. Jakby, kiedy dowiadujesz się, że jeden z bohaterów, nie, z inwigilowanych postaci jest dziennikarzem, to jakby masz dostęp do jego bloga. Kiedy dowiadujesz się, że on coś tam powiedział, jakby poprzez słowa kluczowe jesteś w stanie widzieć pewne informacje związane z śledztwem, które prowadzisz, na przykład na Twitterze, tylko że to nie jest Twitter, tylko to jest, oni chyba nazywają to Blabber, jakby wszystko ma jakby swój odpowiednik, także że w samej grze nie pojawia się żaden znany kraj, a można to oczywiście odnieść do powiedzmy do prawdziwych państw, miast, ale masz po prostu państwo i jakieś fikcyjne miasto zrujnowane prawdopodobnie przez jakiś konflikt zbrojny, może jakieś problemy polityczne, z którego obywatele muszą jakby uciekać do tego drugiego kraju, do tego kraju, do tego państwa i tam szukać azylu. I z jednej strony właśnie masz gościa, który jest bardzo zaangażowany w sprawę, nie wiem, demaskowania tych nielegalnych działań rządu i jest właśnie takim, no wydawałoby się, rycerzem w białej zbroi. Jednocześnie właśnie masz państwo, które... Inaczej próbujesz w ogóle rozwiązać tą intrygę, która się toczy, tak? Że jest jeden obywatel, który wygląda na to, że grozi drugiemu obywatelowi, że go zabije, no ale za bardzo nie wiadomo, o co chodzi. No i okazuje się, że taki mały spoiler, że jedna z tych osób tak naprawdę pracuje dla tej samej agencji, a przynajmniej jest tajnym informatorem tej samej agencji, w której my pracujemy. I zaczyna to być grubsza afera. No i tak jak mówię, no, cała zabawa polega na tym, że przeszukujesz najpierw dostępne informacje, tak jakieś artykuły, jakieś właśnie wpisy w internecie i tak dalej, żeby na przykład, nie wiem, wyłapywać słowa kluczowe. I te słowa kluczowe później w kolejnej analizie wykorzystujesz, na przykład mając numer telefonu danej osoby, jesteś w stanie jakby podsłuchiwać rozmowy telefoniczne i kiedy trafisz na rozmowę telefoniczną, która, oczywiście to jakby system automatycznie robi, która jakby dotyczy sprawy, to masz możliwość jej odsłuchania i wtedy kolejne słowa kluczowe czy pewne frazy wyłapujesz i tworzysz z tego wszystkiego pewne profile wszystkich tych osób, które są jakby to powiedzieć z angielskiego persons of interest. I też taką jakby siatkę zależności. I na drugim etapie oczywiście, znaczy, bo to jest tak, że jest pierwszy epizod, gdzie to wszystko się zaczyna, drugi epizod, gdzie mamy pewnych elementów konkluzji i jakieś takie nieoczekiwane dosyć zwroty akcji. I bardzo jestem ciekawy tego wszystkiego, jak to się zakończy w trzecim. Dlatego, że mimo, że to bardzo interesująco wygląda, to właściwie przez połowę pierwszego epizodu to tak jakby gra ucząc cię, jakby prowadzi cię za rękę. No bo jest jakieś takie ograniczenie w mechanice, że musisz oddzielić informacje, które są istotne dla sprawy, a które nie. Bo na przykład pojawiają się pewne słowa kluczowe, że jeden z bohaterów jest fanem powiedzmy Star Treka i ma rangę kapitana statku USS Voyager. I co? Możesz powiedzmy stracić czas, bo gra odmierza ci czas na zasadzie, że każde słowo kluczowe, czy każde informacje, które o danej osobie wyciągniesz z internetu, czy z komputera, z prywatnych rozmów, to ci kosztuje 10 minut czasu. I prawda, ty jako taki, wiesz, pracownik od 9 do, czy tam od 8 do 18, nie, pracujesz i masz te 10 godzin bez przerwy na lunch, żeby stworzyć profil i jednocześnie dostajesz jakby zadania, jakieś cele od właśnie przełożonej, na przykład, że masz ustalić, kto to jest, skąd bierze pieniądze, jaka jest rola tej osoby w tej sprawie, no i później na ostatnim etapie jest jakby podejmowana decyzja, co powiedzmy, nie wiem, ta agencja zrobi, nie? Czy wyśle na przykład, nie wiem, jakiś oddział, żeby kogoś, nie wiem, przejąć, czy coś może innego. Znaczy, wydaje się, że gra jest bardzo interaktywna na etapie tego szukania, ale z drugiej strony to znaczy powiem tak, że historia jest interesująca, bo dotyczy jakby pewnych rzeczy, które można odnieść do czasu nam...
Brzmi super ciekawe, powiem ci, jak się tego słucha, tylko właśnie pytanie brzmi, czy mechanika to udźwignowuje.
Z jednej strony możesz w ogóle w tę grę właśnie grać tak, że totalnie skoncentrować się na mechanice i wtedy po prostu czytasz tylko to, co ci jakby system podświetla jako te kluczowe informacje. I czasami też dochodzi do tego, że w różnych informacjach, znaczy w różnych miejscach masz konflikt co do informacji. Tylko to też jest tak, że mechanicznie gra ci podświetla, że jest konflikt. Że na przykład w jednym wypowiedzi tam powiedzmy ktoś mówi, że pieniądze mam z tego. A w drugiej mówi, że mam pieniądze z tego. I teraz musisz na zasadzie jakiejś takiej własnej dedukcji, takiego wyczucia, być może jakichś innych informacji dodatkowych zdecydować, która ta z informacji jest prawdziwa, dlatego że ona może wpłynąć na jakąś końcową decyzję. Tylko szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, jaki byłby rezultat na przykład, czy ta końcówka tego mojego drugiego epizodu, gdybym jakby podjął inną decyzję właśnie w momencie, kiedy miałem do wyboru jedną z dwóch informacji o danej osobie. Nie? Bo naprawdę jest o tyle to ciekawe, że tworzysz te profile i z tych profili buduje się pewna narracja. I czasami jest tak, no to też jest taki mały spoiler, że jest jeden z tych bohaterów, on ma żonę, ta żona nie chce z nim spędzać czasu, ale pierwsze wrażenie z tych informacji, być może ma jakiś romans, nie? Ale dopiero jak się zagłębisz, zaczynasz przeszukiwać inne informacje, to dochodzi do tego, jakby jest, co jest prawdziwym powodem tego, że jest jakieś napięcie w stosunku do nich i tak dalej. No ale tak mówię, odniesienie do tych takich innych istotnych wydarzeń, na przykład to, że jedną z tych postaci, czy nawet kilka z tych postaci, to są ludzie, którzy uciekli z kraju, którym toczona jest wojna, w którym dochodziło naprawdę do tragedii ludzkich. Jest bardzo ciekawe, tylko gdzieś tam brakuje mi w tym wszystkim tak naprawdę, być może to się właśnie w tej konkluzji pojawi, tego sensu tak naprawdę, bo sama mechanika, samo to wyszukiwanie, samo to czytanie tych wszystkich informacji jest bardzo ciekawe. Ale moim zdaniem właśnie ta konkluzja tego pierwszego epizodu, całe to szukanie, wiesz, tej jednej informacji, która by coś tam pozwoliła zrobić, moim zdaniem nie była, jakby nie widziałem tego powiązania, wiesz, tym wszystkim, bo na przykład...
To jest tak, że jeżeli ten czas tobie się skończy przez ten cały dzień, to wtedy po prostu następnego dnia znowu przychodzi do pracy, czy też masz game over, że przez te 10 godzin klikania, no właśnie, tak jakby...
Mi się udało to w każdym przypadku jeszcze mieć kilka tam... Powiedzmy, jeszcze mógłbym inne parę rzeczy zrobić, nie? I znaczy, bo to jest tak, że grając coś wtedy mówi, no nie, jeśli znajdziesz tą kluczową informację, no nie, na przykład mówi, o, to jest to, czego szukaliśmy, to jeszcze możesz wykorzystać ten czas, żeby coś tam zrobić, lub ewentualnie nie, gra już mówi, że musimy wejść do akcji, no nie, potrzebowaliśmy na przykład, nie wiem, informacji, gdzie dana osoba w danym momencie będzie, żeby na przykład, nie wiem, zrobić to i to. I mam wrażenie, że na przykład pod koniec drugiego epizodu jedna właśnie z kluczowych postaci, jakby jej los końcowy, jakby to nie zależało od tego, co robiłem. Jakby to śledztwo daje mi pewną informację, pewien obraz o tych postaci, ale jaki to ma sens, nie wiem. Szczególnie, że główny bohater, tak jak mówię, znaczy nie ma głównego bohatera, jeden z tych osób, które obserwujesz, inwigilujesz, jeden z głównych inwigilowanych, może nawet najgłówniejszy, no jest taką dosyć ciekawą postacią, bo prowadzi ten taki antyrządowy blog, cały czas pisze te paszkwile na tych rządzących, ale jakby ciężko się z nim zidentyfikować. Nawet kiedy dowiadujesz się, wiesz, o jego takich osobistych perturbacjach, tej tragedii, którą przeżył i tak dalej, to gdzieś tam mi w tym wszystkim, być może to jest to, co gra chciała ode mnie. No nie przeszedłem tego na pierwszym teście, tak kwalifikacyjnym, ale wyprała mnie z pewnych uczuć. Zaciekawiło mnie życie tych postaci, ale nie jestem emocjonalnie związany z tą historią w żaden sposób i jakby to, co się wydarzy w trzecim epizodzie, jeśli to nie będzie żaden jakiś takie coś z przytupem, to prawdopodobnie nie będę czuł satysfakcji z ogrania tej historii i wątpię, żeby na przykład ta gra miała jakieś dodatkowe walory, jakbyś chciał na przykład zagrać w nią jeszcze raz. Że uważam, że to jest bardzo ciekawe, bo ona wychodzi w epizodach, tak mówię, te epizody wychodzą co 2 tygodnie, więc jeszcze muszę poczekać na ten trzeci epizod, ale to jest gra na raz, tak? Że zagrasz, to jest twoja historia i tyle, ale to nie jest coś w stylu właśnie epizodycznych gier typu tego, co wydaje Telltale, nie? Więc na pewno, jeśli ktoś kogoś zaciekawiłem, to niech sobie po prostu zobaczy nie wiem, rozgrywkę na YouTubie, wiesz, pierwsze fragmenty, żeby zobaczyć, jak to wygląda, bo to jest taki... to jest mało porywająca gra na pierwszy rzut oka, ale jak się zobaczy właśnie, jak się tam przeciąga te wszystkie słowa kluczowe do tego profilu, jak się ogląda jakieś tam czy słucha jakiś podsłuchuje się jakieś rozmowy telefoniczne, przegląda się zawartość telefonów komórkowych, oczywiście to jest wszystko w wielkim uproszczeniu, to jest, wiesz, no to jest tak, że jak włamujesz się komuś na komputer, to na pulpicie masz dosłownie tam, nie wiem, 5-6 ikonek i wiesz, no zajrzysz, prawda, do tego kosza, bo tam zawsze w koszu może być coś ciekawego, ale dopóki na przykład na pewnym etapie nie będziesz wiedział, że jest coś, że to, co znalazłeś w koszu, ma jakiś związek z czymkolwiek, to tak naprawdę, wiesz, przeleci to koło oczu i tyle, nie? Więc gra jest ciekawa, ale z tego, co widzę, te poprzednie epizody, ta poprzednia część jakby była ciekawsza z tego, co słyszę w opinii innych graczy, no ale jednocześnie to nie jest droga gra, to jest chyba 9-10 dolarów czy tam euro na GOG-u, więc jakby warto się zainteresować, tak jak mówię, obejrzyjcie sobie wcześniej tak z 10 minut rozgrywki i jeśli wam się to spodoba, to sięgnijcie.
A powiedz mi, czy sięgasz po Wargames?
Wargames, czyli...
Hashtag Wargames, czyli nową grę z Sama Barlowa.
No właśnie, jak rozmawialiśmy
o Wargames... Która właśnie wyszła.
To jest gra tak naprawdę, złotych. Czy to jest serial wideo?
Nie wiem, kosztuje 8 zł na Steamie, więc chyba nawet nie będę się zastanawiał, tylko po prostu się...
Nie, ja tak, ja sięgam, jak 8 zł, to sięgam. Nie. Ja widziałem
8,79.
Tylko jakieś fragmenty, że tam ludzie chyba jakimiś kamerkami, wiesz, sypialnia...
Znaczy tak, to wszystko jest właśnie chyba rozgrywane na przestrzeni tego, że oglądasz filmy z cudzych kamerek. Natomiast opis jest, wiesz, to Sam Barlow robi różne ciekawe rzeczy. Mhm. No i tutaj w opisie Steamowym bardzo interesująco pisze. Pisze, że to jest gra, która przygląda się tobie. I zastanawiam się, co to znaczy. Bo tutaj, how does it work? Think about the fact that everything you do on your PC is interactive except then video plays. To znaczy, że co, że ta gra chodzi w tle i interpretuje to, co robisz na komputerze?
Że bałbym się zainstalować ją na komputerze, bo to jak wirus,
kurde,
no nie?
No właśnie.
Co, gdzie klikasz, co przeglądasz? To jest coś ciekawego. To jest... Ja zawsze sobie tak myślę, że chciałbym wziąć udział w takiej przygodzie, jak, nie wiem, pamiętasz film Gra z Michaelem Douglasem? The Game? Mhm. No fantastyczna historia, w ogóle fantastyczne przeżycie. Ale czy tak naprawdę, wiesz, jakbyśmy to przeżyli, nie, znaczy, bo cała zabawa polega na tym, że nie wiesz, że jesteś w grze, że nie wiesz, że ktoś po prostu z tobą pogrywa albo tobą manipuluje, że jakby jesteś bezpieczny, ale wydaje ci się, że po prostu jesteś w prawdziwym zagrożeniem. To jest uwielbiam ten film, to jest kapitalny film, każdy powinien w ogóle grę znać. Więc jakby zawsze chciałem wziąć udział w takim przedsięwzięciu, w takiej zabawie, ale z drugiej strony ta świadomość, nie, że być może nie wiadomo, co zostanie naruszone.
Jak daleko to pójdzie.
Tak, jak, czy twoja prywatność zostanie naruszona, czy na przykład nie, wszystkie te anime, hentai, obrazki na gdzieś wypłyną z dysku twardego.
Fanarty twoje.
Tak.
No powiem ci, że na stronie gry doczytałem, że to chyba po prostu wynika z tego, co robisz w trakcie oglądania tych filmików, bo tutaj jest napisane, że as you choose where to focus, we are going to notice that. Czyli w zależności od tego, co chyba będziesz klikał czy oglądał, to się okaże. No w każdym razie tak, 8 zł w ogóle nawet się chwili nie zastanawiam.
Ja chyba w takim razie na jakiegoś starego laptopa wezmę, znaczy jakiegoś ten i nie będąc, nie obawiając się, że tam się coś zainstaluje, zerknę, bo chyba nie będzie miała za dużych wymagań ta gra.
No raczej nie, to chyba taki jak YouTube powinno mieć teoretycznie.
Ale a propos takich ciekawych dodatków, DLC pierwsze się pojawiło, tylko znaczy nie wiem, czy to jest DLC pierwsze jako pierwsze w tej przepustce sezonowej, czy to jest, bo chyba coś więcej się pojawiło wcześniej.
A o czym mówimy?
O dodatku do Call of Duty World War II.
Tak.
The Resistance.
To jest pierwsze DLC w przepustce sezonowej płatne.
No i właśnie, drogi Piotrze...
To Call of Duty, nie wiem czy wiesz, Call of Duty ma taki styl, że po pierwsze to, co dzieje się regularnie i to się regularnie zmienia, to są tak zwane eventy. Na przykład teraz w momencie, w którym rozmawiamy, trwa event związany z Dniem Świętego Patryka.
Tak, tak, chodzą te leplikorny, zielone czapeczki, kapelusiki.
Tak, dokładnie, tak, zielone czapeczki i to się nazywa chyba w ogóle w przypadku takiego mojego eventu, że to jest shipment. Mhm. Czyli, że tam są jakieś bronie konkretne do zdobycia, bla, 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 i to jest krótkie. A oprócz tego są większe eventy, takie jak właśnie był przy okazji pierwszego dodatku, premiery pierwszego dodatku, czyli Resistance, czyli bardzo często jakiś w ogóle zupełnie nowy tryb gry wchodzi i tam, nie wiem, całe lobby się zmienia i tak dalej, i tak dalej. No i w przypadku właśnie poprzedniego, pierwszego DLC, które się pojawiło, które się nazywało, nie pamiętam jak, też Resistance chyba? To właśnie trwał też event Resistance.
O.
No i jak ci się podoba?
Znaczy ja w ogóle miałem taką króciutką przerwę od Call of Duty, która trwała prawdopodobnie od miesiąca po premierze gry aż do teraz. Bo przyszedłem fabułę, mi się podobało, już żeśmy o tym rozmawiali. Wiem, że masz troszeczkę odmienne zdanie, jeśli chodzi o kampanię. I jakby grając jakby przez intensywnie w Battle Royale, prawda, w Fortnite, gdzie tam tych kill jest tak mało, ten powrót do Call of Duty był tak, tak radosny dla mnie, bo jednak tych fragów dużo więcej się zdobywa. Gra jest zupełnie dynamiczna, że się wciągnąłem i naprawdę zacząłem poznawać, co w tym Call of Duty jest. I być może to większość tych trybów, nie wiem, czy tryb War był wcześniej w
tak, oczywiście.
W Infinity War. Ale
tak przepraszam, myślałem, że chciałeś zapytać, czy był w podstawowej części.
Aha, nie, no w podstawowej właśnie wiem, że był, ale jakby wcześniej tam...
Nie, tryb War jest nowy, tak.
Grałem, znaczy tam chyba kilka jest, nie, tych operacji. W każdym razie ta nowa operacja...
Tak, jest lądowanie w Normandii, tak. Jest... Ojejku, pchanie czołgu.
Tak, to chyba ten breakout, nie?
Potem jest taki, który taki w zimowych, jest w zimowych klimatach pchanie czołgu, który polega tylko i wyłącznie na pchaniu czołgu i jest coś, co się polega na tym, że najpierw się wysadza, co było w becie, najpierw się wysadza domek, potem się wysadza most, a potem się pcha czołg.
Tak. To jest chyba właśnie breakout.
Tak, i to jest podstawki, a w dodatku doszło operacja w odbijanie zakładników.
Tak, intercept i to jest... Ja przyznam się, że w ogóle nie kojarzyłem tych operacji. Znaczy, kojarzyłem te operacje, ale jakby ja się prześliznąłem, bo moim ulubionym trybem, znaczy właściwie dwoma ulubionymi trybami, to jest dominacja i hardpoint. Że uwielbiam właśnie wiesz, te tryby, że nie tylko chodzi o to, żeby się porozwalać, ale jest jakiś cel, taki, ale bardzo uproszczony. I operacje wprowadzają bardziej skomplikowane te cele i przyznam się, że właśnie Operation Intercept z tego najnowszego dodatku, szkoda, że tylko jedna operacja jest, no ale no, spoko, no nie? To jest pierwszy DLC.
Tak samo jak jedna mapka z zombie, nie?
No tak, no chociaż ta mapka z zombie jest, no moim zdaniem jest nie najlepsza, bo mnie tam mgła wykańcza, no ale to już, pomijmy.
A ty grałeś samemu w zombie, czy grałeś z kimś?
Z graczami, tak, ale randomami tak zwanymi.
No,
tak.
Wydaje mi się, że zombie to jest tak specyficzne rzecz, że tam z randomami chyba słabo, ciężko.
No, trzeba się zorganizować, chociaż też bawiłem się samemu i też mi nieźle szło, ale w pewnym momencie jak masz właśnie tą mgłę gęstą, jak pojawiają się te bardzo szybkie takie zombiaki, które bardzo z łatwością potrafią cię obskoczyć, że nie jesteś w stanie już tak wymierzyć tych pięknych headshotów i wiesz, te naboje się bardzo szybko kończą w tych karabinach maszynowych, że po prostu jakby, no nie czułem tej zabawy właśnie w tym wszystkim, nie? Takiej przyjemności. No ale Operation Intercept właśnie, operacja polega na tym, że najpierw trzeba odbić zakładników, chyba jest, są dwa pomieszczenia i w każdym jest po trzech zakładników właśnie z ruchu oporu. Później trzeba zniszczyć...
Wysadzanie radiostacji.
Tak, musisz zniszczyć sprzęt właśnie Niemców, którzy mają, którzy wzywają posiłki. I na końcu chyba jest etap, w którym musisz czołgiem szybko dojechać, przejechać przez skład kolejowy, aby wykoleić pociąg, w którym Niemcy próbują uciec, prawda, z tego. I to jest tak fantastyczne, nie? Że masz te obiektywy, że masz te cele, że to mnie po prostu tak wciągnęło, że jak siadłem właśnie i zacząłem grać właśnie ten, to grałem tylko tą jedną operację, bo tak sobie ustawiłem właśnie, żeby grać tylko ten tryb wojny i tylko na tej nowej mapie, że tak grałem chyba za 2 godziny i strasznie mi się podobało. Oczywiście za każdym razem, jak gram po stronie nazistów, to tak, to w sumie nawet się cieszę, szczerze mówiąc, cieszę się, że oni nie mają tych swastyk. Bo naprawdę ciężko było, ciężko mi się przedstawić po prostu granie Niemcami, to jest taka psychologiczna bariera, czy bo generalnie to nie ma znaczenia. Nawet kiedyś myślałem, że mogliby zastosować taki patent, jaki był w grze chyba, ona się nazywała Army. Pamiętasz ten shooter taki, który podobno nawet służył do trenowania żołnierzy w Ameryce? Nie, że Ubisoft nie wydawał.
Tak, wiem. Znaczy, ty mówisz o tym, który armia amerykańska zrobiła.
Nie, on coś tam Army chyba miało w tytule. Ale generalnie tam zawsze było tak, że przeciwnik zawsze tobie się pojawiał jako terrorysta i ty zawsze grałeś jako ten, jako dobry i gracze, z którymi grałeś, oni cię widzieli jako złego, a oni grali tymi dobrymi. Że ja bym chciał, żeby była taka opcja, żebym zawsze mógł jednak nie musieć grać żołnierzami osi, bo to jednak jest taki mało przyjemny. Ale z drugiej strony to jakby nie ma większego znaczenia dla samej rozgrywki, nie? Bo można grać paniami, to też są dostępne. Wiesz, taki sobie tam model postaci wybierzesz, bo oczywiście gra ma do wyboru parę takich kosmetycznych. Chociaż tych, szkoda, że nie można twarzy dokupić, że tego jest mało, że są elementy ubioru. Ja w ogóle cały czas poluję.
Zawsze też maskę założyć.
Tak. Mówiłem ci, Piotr, że poluję na hełm Armii Krajowej, taki ładny z kotwicą właśnie Polski walczącej.
Ale to jak ten niemiecki żołnierz będzie wyglądał w tym hełmie?
No właśnie, to jest ciekawe, bo wybrałem sobie, bo to jest tak, że pojawia się nowa klasa postaci, że powinniśmy powiedzieć, że właśnie żołnierz ruchu oporu, bo wcześniej chyba jej nie było i ona ma tam chyba ma taką piękną naszywkę biało-czerwoną chyba z orzełkiem, ale takim, nie takim naszym tradycyjnym orzełkiem jak w Godle, ale zdaje się, że właśnie ta postać, nie, w wersji podstawowej ma hełm właśnie z taką wstęgą biało-czerwoną wokół, takim namalowanym właśnie taką flagą Polski, więc jakby to mi się bardzo podoba. Oczywiście jednak najczęściej gram po prostu żołnierzem, nie piechoty, infantry. To. I wiesz, operacja jest fajna, ale te dodatkowe mapy, o których wcześniej właśnie też musiałeś mi, prawda, zwrócić uwagę, bo ja po prostu grając w Call of Duty, jak grasz tak po prostu z mostu po dłuższej przerwie, to ciężko jest tak odróżnić na pierwszy rzut oka, co jest nowe, co jest stare. I w tym dodatku też pojawiają się trzy mapy, ale jest Anthropoid, Occupation i Valkyrie. I
no dla mnie to jest tak zwana Praga, Paryż i Wilczyżaniec.
Tak. Wilczyżaniec mi się bardzo podoba, bo w ogóle wczoraj to grałem chyba o 11 w nocy, ale byłem jak natchniony. I mówię, ostatnio jak próbowałem, już nie pamiętam kiedy, trybu Hardpoint, to zostałem wykopany z gry, bo okazało się, że zbyt dużo swoich po prostu zastrzeliłem, bo chyba po dwóch
znaczy,
czy trzech...
Mówisz, znaczy, bo...
Hardcore, przepraszam, hardcore.
Hardcore. Bo Hardpoint to jest... Hardpoint to jest dominacja.
Tryb.
Nie, czekaj.
Jest tryb taki, że
to
masz po prostu zmieniające...
przejmowanie...
Tak, pojawiają się
to jest
cele.
Dominacja, ale losowa na mapie, o.
Tak, że raz na jakiś czas się pojawia miejsce, w którym po prostu, które musisz utrzymać.
Tak, a oprócz tego jest hardcore jako taki, tak. To jest chyba do większości trybów, które polega na tym, że ja uwielbiam grać na hardkorze.
Nie masz żadnych praktycznie, żadnych znaczników, nie pojawia ci się w ogóle punktacja.
Plus super szybko się zabije, super szybko się ginie, przez co, bo w normalnych, w regularnych trybach ja mam takie wrażenie, że zawsze, mimo że ja zacząłem strzelać pierwszy, to i tak pierwszy ginę. Mhm. Bo jednak nie mam takiego refleksu jak 16-latkowie. A w momencie, w którym jest hardcore, no to, że zaczynasz strzelać pierwszy, najczęściej doprowadza do tego, że zabijesz pierwszy przeciwnika, bo tam bardzo łatwo zabić.
I właśnie na tej mapie Valkyrie, jak grałem właśnie w tym trybie hardcore wczoraj, to pierwszy raz od dłuższego czasu byłem u szczytu tabeli. Nie byłem filarem, tylko byłem u szczytu tabeli i miałem tam liczbę kili, bo nie chcę mówić zabójstw, bo tak to, fragów, o. Fragów miałem ponad 20 i dużo, dużo mniej zgonów, bo jednak moje tradycyjne killer ratio to jest jednak poniżej jednego, więc tutaj po prostu nagle czułem się... I ta mapa mi się tak podoba właśnie, bo byłem w stanie... Będąc w pełni skoncentrowany, bez tych wszystkich znaczników właśnie, bez tych wszystkich pomagajek, dostrzegać najmniejszy ruch z większej odległości przeciwnika i bardzo szybko ich namierzać i to mi się bardzo podobało. Zresztą w ogóle cały ten klimat, tak jak mówisz właśnie, tego wilczego szańca, no jest fantastyczny. Bardzo, to jest taki klimat w tej mapie, nie? Bo znowu Occupation, Tylko, że oczywiście ja musiałem sobie to doczytać, dlaczego to jest, skąd jest takie uwielbienie tej mapy. Bo okazuje się, że to jest jakaś z remake klasycznej, jednej z najlepszych map z poprzednich części. Chyba ona była się, pierwsza się pojawiła w Modern Warfare 3, później w Infinite Warfare, przepraszam. Zrobili chyba
wersję jakąś tam, coś tak, tam, taką, nie?
No, taką średnio futurystyczną i teraz znowu się pojawiła w wersji takiej i no jest kapitalna, naprawdę czuć, dlaczego gracze chcieli, żeby ona się pojawiła. Zresztą ja nie wiem, jakie są decyzje, na czym to polega, może po prostu, wiesz, dla kogoś, kto śledzi w ogóle news, jeśli chodzi o Call of Duty, jest aktywny w społeczności, to widział, że to będzie, ale wiesz, zawsze cieszy, że jakby dobry design mapy nie ginie, no bo jak na to tak spojrzeć, no to właściwie to mało osób już właściwie ma jakby powód, żeby grać w Infinite Warfare, chociaż jakiś czas temu nadrabiałem zaległości, znaczy jakiś czas temu, to ponad rok temu chyba, w Ghosta, czy Ghost, tak to był Ghost, Call of Duty Ghost, i nadal bardzo dużo ludzi gra.
Pies, tak zwany Call of Duty Pies.
Tak, Call of Duty, nadal bardzo dużo ludzi gra w ogóle nawet na PlayStation 3 Call of Duty, w te stare Call of Duty. Póki im serwerów nie wyłączą, oni tam będą cały czas się bawić.
No przecież jak, nie pamiętam co to chyba, Black Opsy drugie? Jak któraś z Call of Duty weszło do wstecznej kompatybilności, to nagle na serwerach się zrobiły tłumy.
Tak. I zresztą, no, Black Opsy teraz, jak ta czwarta część wyjdzie, to jestem bardzo ciekawy, w jakim oni kierunku pójdą. Czy bardziej futurystycznym, czy...
No, czy oni mogą iść nie futurystycznie? Przecież oni już, wiesz, Black Opsy trzecie to jest 2065 rok. Skoro to są Black Opsy czwarte, no to musi być ciągłość fabularna.
Może to jest jakiś prequel. No właśnie. To ja...
Ale tu trochę nosem kręcę, powiem ci szczerze. A te Black Opsy... Akurat Black Opsy trzecie to jest jedno z gorszych gorsze z Duty, które ostatnio się pojawiały.
Tak.
Z tych wszystkich. Infinite Warfare jak najbardziej jestem za. Rozmawialiśmy o kampanii, wspaniała, cudowna. WW2 jest w multi, jest po prostu wspaniałe i mi się bardzo dobrze gra w to Call of Duty po sieci. Niezależnie od trybu i tam niezależnie od mapy i tak dalej, natomiast te Black Opsy trzecie trochę tym nosem kręcę. Już Advanced Warfare mi się bardziej podobało, szczerze mówiąc. Tak powiem ci szczerze, że wydaje mi się, że w przeciągu 5 lat ostatnich to trzecie Black Opsy to była najsłabsza dla mnie część, czyli od wszystkich gier, które na nową generację wyszły. Powiedziałbym, że Black Opsy trzecie na samym dole, potem troszeczkę wyżej Ghosty, potem Advanced Warfare. No i potem w zależności od wariantu albo Infinite Warfare, albo WW2, jeśli patrzymy na multi czy na single. W singlu Infinite Warfare zdecydowanie lepsze dla mnie jest, a w multi WW2. Bo te wszystkie disco, rakiety i wallruny i cała reszta też tak nie za bardzo już.
Nie ma nic, wiesz, to...
Człowiek za stary już tego refleksu.
I tak tych zabawek, no bo zachęcać graczy do tego, żeby cały czas jakby odblokowywali coś, to musisz jakby dawać możliwość odblokowywania, nie? I właściwie można powiedzieć, że nawet w takim World of War 2, no nie, masz takie wrażenie, że nawet technologicznie niektóre dodatki do broni są może nie futurystyczne, bo to nie o to chodzi, ale bardzo zaawansowane jak na swoje czasy, nie? Czy jakieś celowniki optyczne, które się tam pojawiają, zresztą oczywiście tam nie ma broni laserowej, ani jakiś tam broni, jakichś dronów, jakichś tam jetpacków i tak dalej, ale jakby to jest dokładnie...
Ale jest mordowanie, jest myśliwiec, jest...
No,
to jest... Strików jest kilka.
W ogóle, a która ci się najbardziej mapa podoba z tego dodatku, z tych...
Z dodatku chyba Praga. Te mapki są bardzo fajne i mam wrażenie, że te mapki 3 z DLC-ków są zdecydowanie ładniejsze niż mapki z podstawki. Ja wiem, że mapki z podstawki też są spoko, bo mamy te stateczki, które sobie tam płyną i w ogóle nie zwróć na to uwagę, żeby się porozglądać na tej mapie. Bo odruchowo się biegnie przed siebie, a jak się zaczniesz rozglądać, to okazuje się, że tam te statki, które płyną wokół ciebie, to się w ogóle wojna toczy, one tam toną, wybuchają, eksplodują i tak dalej. Więc jest sobie mapa ze stateczkami, jest sobie mapa ta, która się na dachach dzieje. Co tam jeszcze mamy? Jest takie bunkry zimowe trochę i chyba jest jeszcze jakaś, której nie pamiętam już. Bo to też zależy, jak się wylosuje. W każdym razie to jest bardzo fajny dodatek i cieszę się, że znowu Call of Duty król, bo to multi weszło bardzo dobrze, masa ludzi gra, serwery są zawsze pełne, bezproblemowo się znajduje mecz, a to, że gra się stała bardzo popularna nie tylko w tym bardzo mocnym community Call of Duty, najprościej widać po tym, że czasami, tak jak sam mówiłeś, miałeś ratio powyżej 1-0. Też mi się czasem zdarza zarządzić w jednym czy w dwóch meczach, a to dla mnie oznacza tylko i wyłącznie to, że nie, że ja mam skilla, ale to, że gra bardzo dużo ludzi, którzy tego skilla nie mają. Bo jak się gra cały wieczór i w którymś momencie wejdzie tobie team ludzi, którzy są z klasycznymi ludźmi, którzy grają w Dudi od początku i grają w dużo,
się
i widzisz tam szóste czy siódme w te
cztery osoby z tym samym tagiem, nie? No.
Tak, cztery osoby z tym samym tagiem to jedno, ale jak widzisz, że to jest tam jakiś, wiesz, siódmy prestiż albo coś w tym stylu, to po prostu nie ma czego zbierać. Ty giniesz jak szmata, w ogóle nawet nie zobaczysz, jak to się stało, że zginąłeś. Mm-hmm. A jednak jak trafiają się osoby, które tak casualowo grają jak ja, to wtedy można poczuć się troszkę lepiej. No i ten Trip War też jest fajny, tam mapka dodatkowa.
Nie, zdecydowanie bardzo, bardzo dobry dodatek. Z tego, co wiem, to już dawno chyba wyszedł, nie? To był jeden z tych ekskluzywnych na PlayStation 4, tak?
Czy on na PS4 wyszedł chyba tam półtora miesiąca temu, a na Xboxa jakoś w miarę niedawno z tego wynika.
Tak. I dzięki temu możemy się cieszyć. No to...
Znaczy to nie jest tak, że jeden z tych, tylko wszystkie dodatki mają first at PS4 z tego, co się nie ma.
Ja jeśli chodzi
to jest 8-miesięczna karencja.
No, jeśli chodzi w ogóle o serię Call of Duty, to World War II i wcześniej Infinity Warfare jakby przywrócił mi wiarę w tę serię, że z tego takiego chłopca do drwin, że to taka ciągle ta sama gra i ciągle co roku wychodzi i tak dalej, no zaczynam dostrzegać jakby pewne pozytywy, ale niestety właśnie tu ten Black Ops 4 to może być znowu powrót do mam nadzieję, że to nie będzie Advanced Warfare.
Znaczy... Ja powiem tak. Treyarch robi najgorsze Call of Duty.
Wiesz, o tym, po tym jak się skończyli prawdziwe Infinite World, tak naprawdę Treyarch nagle stał się tym takim głównym.
Znaczy, no. Nie, no masz trzy. Masz Treyarch, masz Sledgehammer Games i masz Infinity World. I Infinity World zrobili Infinity Warfare i zrobili Ghosty. Sledgehammer zrobili Advanced Warfare i zrobili WW2, a Treyarch zrobił Black Opsy 3, Black Opsy 2, czyli teraz przypada nam kolejne Black Opsy 4 od Treyarchu. Więc dla mnie to będą te sławy. Znaczy, okej, może niepotrzebnie się źle nastawię i nagle zostanę super... Wiesz, pierwsze Black Opsy były super. Ten klimat wojny w Wietnamie i kurde, scena jak płyniesz na łódkach przez rzeczkę i gra w tle muzyka Stonesów, Painted Black, no to było rewelacyjne. Ale no potem już... Ale dwójka zresztą też była fajna, bo ona miała tam te
progresy. I trzeba było w ogóle chyba dwa razy w ogóle czytać wszystko, co tam się pojawia, oglądać właśnie te filmy przenikowe, żeby wiedzieć, co się dzieje. Bo ja w ogóle teraz z tej fabuły to pamiętam tylko szczępki. I nie wiem, czy to była fabuła, którą się poznawało jako w jakiejś w retrospekcji, czy nie. No ja mam absolutną pustkę.
Znaczy tam w pierwszych Black Opsach ta fabuła jeszcze była jako taka, w miarę okej. Natomiast w drugich było rozgałęziona. Bo nie wiem, czy pamiętasz, że drugie Black Opsy miało tę mechanikę, że w zależności od tego, co robiłeś, albo jak ci się udało coś zrobić, to fabuła tak albo inaczej się toczyła. Czyli mogłeś mieć, wiesz, misję i tam był ten taki element prawie, że strategiczny, gdzie robiłeś odbijanie tak, wiesz, w stylu, cudzysłowie, jakiegoś tower defense, gdzie tam dowodziłeś komandosami, bo trzeba przyjmować jakieś punkty, coś tam. A w trzecich Black Opsach fabuła to była jakaś jedna wielka sieczka. Tam w ogóle przecież ja musiałem oglądać jakieś interpretacje YouTube'owe, które zatrzymywały, zwolniały czas na ekranie ładowania, bo to, co pojawiało się jako taka zakłótna, czy jako takie, wiesz, lecące szybko napisy na ekranie ładowania, to tak naprawdę tylko i wyłącznie dzięki temu mogłeś dowiedzieć, jaka faktycznie jest fabuła w tej grze i to jest rzeczywistością, prawdą i tak dalej, i tak dalej.
Wiem, to jest...
No bo wiesz, to, że wszystko ci się wydaje, jest wszystko snem i w ogóle wake up, Neo.
No, zobaczymy, jak będzie właśnie z czwartą częścią, chociaż tak no, jakby nie mówię nie. Na pewno zagram, ale no wolałbym, żeby to była kolejna gra jednak w nowo, na nowo fascynującym świecie II wojny światowej, a nie futurystycznych, wiesz,
przecieki i ploteczki i internety, tak zwane internety, szumią, że Battlefield 5, a raczej Battlefield V będzie się działo w II wojnie światowej, którego to dostaniemy w tym roku.
No, więc no, EA, proszę, żeby tak, to, żeby to była prawda. Żeby to była prawda, bo...
To DICE chyba ogarnie, nie? Teraz. Czy tak, jak zawsze.
Zobaczymy. No, no nic, Piotrze, w tym razie ja polecam się zapoznać z Resistance. Jeśli gracie w Call of Duty w multi, to właściwie mus, naprawdę. No,
polecam grać w Call of Duty po sieci.
Tak. Na Xboxie One, nie? Czy na PlayStation?
Na czymkolwiek w sumie.
Właśnie. Masz rację. Nie róbmy tutaj wojen konsolowych, tak? Nie podnosimy ciśnienia. Mamy mało czasu, więc tylko wspomnę. Pierwsze wrażenia. Grałeś, Piotrze, w taką grę Pyre? Pyre?
Nie grałem. To jest moje ulubione studio, ale nie grałem. Mam kupione, leży zainstalowane na PS4, nie odpaliłem jeszcze.
Więc ja tylko pierwsze wrażenia, bo dosłownie pograłem może za 2-3 godzinki i ta gra ma przepięknie rysowaną w ogóle grafikę. No, ten styl uwielbiam. No i muzyka, ale to muzyka akurat w grach Supergiant Games to jest...
To nie dziwi, nie?
Tak, to jest na najwyższym poziomie zawsze. I te takie rytmy, te rytmy i te gitarowe takie melodie, znaczy grane na gitarze melodie, no tak fantastycznie wprowadzają cię w ten taki niesamowity klimat tej gry, no bo gra trochę mnie onieśmieliła tą swoją mitologią, że tak się wyrażę, bo gracz pojawia się tak zupełnie w jakimś takim świecie, który jest określany jako takim miejscem schyłku, tak? Jesteś w jakimś ni to futurystycznym, ni to fantastycznym miejscu, w którym są ludzie, ale są też nie wiem, czy takie szakale, czy człowiekokształtne, czy psy człowiekokształtne, są ludzie z rogami i tak dalej. Jakby ten świat jest bardzo taki bajkowy, bardzo fantastyczny i za każdym razem, bo gra jakby tą fabułę przekazuje ci w postaci właściwie taki visual novel, nie? Taki, dużo się czyta, jest trochę interakcji z tekstem, w momencie, kiedy na przykład kiedy gra chce, żebyś ty o czymś zadecydował i jakby według twojego wyboru, powiedzmy, minimalnie zmieni narrację. Na przykład, nie wiem, możesz na początku zdecydować, czy chcesz, żeby się do ciebie zwracali jako ona, on czy ono. Albo na przykład poznajesz jakąś postać i ta postać mówi, że na pewno zgadniesz, jak mam na imię. I masz listę różnych imion i sobie możesz wybrać, nie? Jak się ta postać nazywa. Absolutnie nie ma to większego znaczenia, ale to jest taki element interaktywny, dlatego że jakby w funkcję takiej encyklopedii, znaczy nie encyklopedii, właściwie w tekście jak pewne słowa kluczowe są podświetlane i ty możesz najechać sobie kursorem i one ci się w dymku podświetli i jakby tworzy się jakby cała historia tego świata właśnie na podstawie tych rozmów i na tych takich dodatkowych informacji, takich niemal didaskali, które albo możesz zignorować całkowicie, albo nie, ale jakby główną esencją w samej gry, no nie? Bo jakby to jest taki element lekko RPG, gdzie zdobywasz, nie wiem, różne przedmioty, wybierasz sobie ścieżkę podróży w tej grze. Wiesz, to wszystko służy temu, żebyś zdobywał pieniądze, doświadczenie, jakieś przedmioty, rozwijał postacie zawodników do gry w tak zwany raid. I na pewno też widziałeś chyba fragment, jak to wygląda, że masz wymyślony przez twórców Supergiant Games coś rodzaju takiej gry sportowej. Mhm. Na tym etapie, na którym grałem, może tych potyczek rozegrałem między 5 a 10, nie? Ani jedna nie stanowiła problemu dla mnie. Być może jestem na etapie tego takiego tutoriala, że wiesz, gra cały czas próbuje cię użyć pewnych mechanik. Dlatego, że ni to piłka ręczna, ni to koszykówka, ni to nie wiem, jakieś rugby, bo generalnie chodzi o to, że masz w każdej drużynie masz 3 zawodników i musisz piłkę, która pojawia się, prawda, na środku pola, przenieść do jakby takiego do punktu, bo to nie jest ani bramka, no to jest taka ani to obręcz, taka zawieszona jak właśnie koszykówce, po prostu nie wiem, jakieś ognisko, właśnie to pyre, musisz przenieść tą piłkę do tego pyre przeciwnika. I generalnie jest dosyć zabawna ta gra, dlatego że nie stanowi wyzwania, ale daje ci pewne możliwości i wydaje mi się, że w momencie, kiedy pojawią się naprawdę wymagający przeciwnicy, ona nabierze rumień, dlatego że wiesz, zawodnicy mogą polem energetycznym, które jest wytwarzane wokół nich, wiesz, przepychać innego zawodnika, który trzymając tą kulę, tą piłkę nie jest niczym chroniony, więc łatwo go wytrącić, wiesz, zabrać mu tą piłkę, później wiesz, podać innemu zawodnikowi, który powiedzmy może być masywniejszy, ale jest dużo wolniejszy i tak dalej. Jest, ja widzę potencjał w tym wszystkim, ale na tym etapie w ogóle nie widziałem pytań, więc następnym razem jak wrócę do Pyre, to chętnie jakby zweryfikuję swoje.
Nie jestem pewien, czy tak to działa, ale coś mi się tak z tyłu głowy kojarzy, że tam chyba nie da się przegrać. Znaczy nawet przegrany mecz i tak gra leci dalej.
Ta gra, ona ma taki dodatkowy element tym wszystkim, że zwycięzca tego turnieju, tych wszystkich rozgrywek, może się wydostać z tego czysta, z tego miejsca i wrócić z powrotem do tak zwanej cywilizacji. Nie? I jakby rozumiem, że to jest jakaś taka motywacja, ale jakby ta podróż jest taka paragrafowa, trochę interaktywna, bo w niektórych miejscach, wiesz, decydujesz, czy chcesz na przykład iść w to miejsce, czy w tamto miejsce. I kiedy rozgrywasz, prawda, te mecze, to wiem, że przegrana może wpłynąć na to, czy dana postać, z którą jesteś, na przykład, nie wiem, będzie chciała z tą podróżować. Nie? Tak mi się to wydaje, że na pewno jakby historia będzie się toczyć dalej, ale jednak przegrane mają wpływ na to, jak historia właśnie o tych małych historii wygląda. Nie wiem, trochę się zakrętam, ale tak mówię, to są pierwsze wrażenia, tak mówię, że po dwóch, trzech godzinach jeszcze wszystkich tych smaczków jej nie odkryłem, ale graficznie, wiesz, te postacie, no tak to wszystko cudownie wygląda, że nawet ten element visual novel, no staram się na niego nie zwracać uwagi, ale zamiast
ale
tego...
Ale to jest pewien podstawowy element gry, więc ciężko na niego nie zwracać uwagi?
Znaczy on jest, po prostu cała fabuła, wiesz, wszystkie historie są przekazywane właśnie podczas tego, no jedynym takim naprawdę interaktywnym elementem, poza właśnie tym, tą możliwością, wiesz, wyboru ścieżki podróży naszego karawanu, to są te rozgrywki. Nie? I te rozgrywki są o tyle też ciekawe, że budujemy też strategię gry poprzez wybieranie postaci, bo w pewnym momencie mamy kilka ze sobą osób, a musimy wybrać tylko trzy. I jest jakaś metoda w tym, że ciągle gramy tymi samymi osobami, ale jeśli się okaże, że na przykład ktoś od nas odejdzie, no to tracimy dobrego zawodnika, więc dobrze jest jednak trochę to zbalansować, nie? No ale to są tak jakby pierwsze wrażenia. Jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało i do Pyre na pewno wrócę. Być może tobie się też, Piotrze, uda jednak odpalić na konsoli tę grę i zweryfikujemy albo, nie, uda nam się, wiesz, wymienić pewne spostrzeżenia na jej temat. No ale, Piotrze, pozwól, że wszystkie inne tematy i we wszystkie, w co ostatnio graliśmy rzeczy, przerzucę do następnego odcinka, bo miałem tu jeszcze zaznaczony kącik kulturalny, ale sobie go odpuścimy. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz z tego powodu.
Ja bardzo chętnie przerzucę do następnego odcinka, to może dokończę coś, co oglądam.
No, bo jak chcecie, to kącik kulturalny w jakiejś tam małej formie jest zawsze na grupie Fantasmagierii.
Tak.
Pojawił się zwiastun nowego sezonu Expanse.
Sama radość.
Wspominam o grze karcianej, właśnie takiej wbudowanie talii Dragonfire, więc naprawdę wpadajcie na grupę Fantasmagierii, tam dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych dyskusji się pojawia.
Będzie tak troszkę a propos kącika kulturalnego, ja ostatnio mam takie bardzo silne przekonanie, że hype i hype'owanie się dziełami popkultury to jest straszne zło. I ono bardziej psuje niż pomaga, bo obejrzałem, o czym nie będziemy rozmawiać, tylko to jest wyjście do rozmowy, obejrzałem Altered Carbon. No i ponieważ obejrzałem je dopiero teraz, to już wcześniej zdążyłem dowiedzieć się od 3/4 internetu, jaki to jest w ogóle straszne dno i tak dalej, nie? I chyba właśnie z tego powodu mi się całkiem podobało.
Bo ci się obniżyła poprzeczka, jak to się mówi.
Tak, poprzeczka spadła tak nisko, że wiesz, tak, że nie oczekiwałem niczego i dostałem całkiem spoko.
No właśnie, bo to nie jest idealny set. To jest taki sam przypadek jak z Bright. Jak, nie wiem, co ludzie sobie zwali po filmie Bright, czego oczekiwali, ale był taki jęk zawodu, że tego nie było i tak dalej, ale to też mi się wydaje, że to byli ludzie, którzy od Netflixa oczekiwali być może serialu, a nie filmu dwugodzinnego. Ale jak na przykład tak, wiesz, na spokojnie do tego podejdziesz, obejrzysz, to tam jest mnóstwo smaczków i dla kogoś to właśnie, tak jak już nieraz mówiliśmy, lubi na przykład ten klimat Shadowruna, no to Bright jest świetny. I dlatego bardzo się cieszę, że Alter modyfikowany węgiel serial nie tyle, że ci się spodobał, co ci nie rozczarował. O, i to jest najważniejsze. A w następnym odcinku...
Nie, mówię. Mi się stanowczo... Nie, no ja powiedziałbym nawet, że mi się spodobał. To nie tylko, że mnie nie rozczarował, bo miałem, wiesz, niskie oczekiwania i oglądało mi się to bardzo przyjemnie.
Tak.
Nie to, że to jest jakieś wybitne dzieło kultury, ale jest
ale
absolutnie spoko.
Ale cyberpunkowe to jest, wiesz, wyżyny. Nie ma lepszego serialu cyberpunkowego. Chyba, że Tech War. Nieodżałowany, ale to już... Właśnie, to zatizuję. W następnym odcinku porozmawiamy o serialu The Dead Zone, o grze planszowej Dragonfire, o wydaniu pierwszej części, pierwszego filmu Blade Runner w 4K i tak dalej. Taki miałem plan, jeszcze zapisałem sobie na kartce, jakby nam brakło tematu.
No, to miałeś ambitny plan. Ale to chyba przez to, że przez godzinę żeśmy zrobili kącik newsowy.
Ale bardzo przyjemnie, ja się cieszę. No, więc będziemy mieli na pewno o czym porozmawiać w następnym odcinku. Dziękuję ci jeszcze raz, drogi Piotrze, za rozmowę.
Ja również, jak zawsze, dziękuję tobie i naszym słuchaczom, że nam się chciało i tego słuchać.
Pamiętajcie, żeby wpadać na stronę codziennie pana codziennika, pancodziennik.pl i raz w tygodniu, w soboty, tak, Game Week.
W niedzielę, tak. W niedzielę o 10 rano idzie zawsze post na fanpage pana codziennika, natomiast najczęściej Game Week pojawia się na YouTubie w sobotę późnym wieczorem albo i przed nocą. Ale tak, na pewno w niedzielę jest dostępny.
Świetnie. Wpadajcie też na grupę Fantasmagii, to już jak wcześniej wspomniałem, i na fanpage Fantasmagii. Pamiętajcie, że każdy like, każdy komentarz, każdy share jest na wagę złota, bo po prostu tak jak tną, prawda, Piotrze, no wiesz, no, nadzorujesz, prawda, stronę internetową, fanpage, wiesz jak ten Marek Cukierek tnie te zasięgi. Jak bardzo oni
są
chcą, żeby...
Są triki, wiesz, zna 5 trików na niecięcie zasięgów, poznaj je.
O, to porozmawiamy o tym po nagraniu. Jeszcze raz ci dziękuję i dziękuję wszystkim słuchaczom i pamiętajcie, słyszymy się za tydzień. Hej.
Cześć.